Muszę powiedzieć, że troszkę się spóźniłam. Czy poradzicie sobie z tym, czy musimy zacząć jeszcze raz? Bo palec mi się omsknął.
Nie, tak? Poradzimy sobie.
Tak naprawdę to nigdy nie jest.
Bo tym razem to palec mi się totalnie omsknął i nie trafiłam na czas.
Ile sekund opóźnienia?
No ze dwie. Niestety, może
dwie
jedna.
Dwie sekundy aż?
Może jedna.
Jedna, wydaje mi się, że jedna.
I tak wchodzimy sobie cały czas w słowo, to nie ma znaczenia.
Ale to sobie utniecie tą sekundę, nie? To się tak da?
Utniemy, oczywiście.
Dobrze.
Wierzę, teraz technologia tak poszła do przodu, że...
Można. Wszystko niesamowite ma. Rzeczy można robić.
Kinotok. Podcast filmowy.
Dzisiaj zebraliśmy się z wyjątkowej okazji, jako że chcemy porozmawiać o filmie, o którym huczy cały internet i który jest teraz number one wszędzie. I oczywiście musimy się wypowiedzieć na temat tego filmu i będzie to film Przeklęta Woda. Ponieważ Natalia była na tym filmie i koniecznie chce o nim opowiedzieć. Nawet była gotowa poświęcić seans jakiejś tam Duny, żeby obejrzeć Przeklętą Wodę. Więc chcielibyśmy posłuchać całej historii o tym
o Przeklętej
teraz.
Wodzie. Co to w ogóle za film jest?
O Przeklętej Wodzie.
Słuchajcie, bardzo chciałam obejrzeć Dunę jako pierwsza, więc zakupiłam bilet na 29 lutego. Po czym stwierdziłam, że jednak chcę ją zobaczyć z wami. Więc zmieniłam ten bilet na 4 marca, ale moja koleżanka, z którą miałam obejrzeć ten film, miała wyrywaną ósemkę, więc bardzo cierpiała, więc żeby łączyć się z nią w bólu, to zostałam z nią w domu i oglądałyśmy razem Dune numer 1, co okazało się, że stawiło jej bardzo dużo bólu, podobny zresztą jak ta wyrywana ósemka, bo okazało się, że zupełnie to nie jest jej kino. I postanowiłam pójść na Dune dzisiaj, czyli przed tym, jak będziemy nagrywać. Natomiast... najpierw myślałam, że pomyliłam salę, bo poszłam na Dune i zaczął się film Przeklęta Woda, a potem się okazało, że ja wcale tej sali nie pomyliłam, więc wtedy już w ogóle byłam taka, jak wyszłam z kina i była awaria Facebooka, Instagrama, ja stwierdziłam, że jest awaria wszystkiego, w ogóle awaria wszechświata, żyjemy w Matrixie i te sprawy, ale okazało się po prostu, że ja miałam bilet kupiony na dzień wcześniejszy, na tą godzinę i na tą salę, więc wszystko jakby w tej sali było prawidłowe. Tylko ja nie byłam prawidłowa. I chcę wam powiedzieć, że ja czułam... Wpuścili mnie tam, wpuścili mnie. Nawet zeskanował mi bilet. Ten chłopak normalnie mnie wpuścił. Mam wrażenie, że spojrzał znacząco, ale teraz to już wiecie. Teraz już mój mózg te wszystkie elementy łączy w dziwny sposób. Ale słuchajcie, co mnie zdziwiło na samym początku, to to, że rzeczywiście sala była pusta. Już była 14.30, seans się zaczynał o 14.30. Mówię, dobra, no w sumie jest środek tygodnia, 14.00. Ludzie są w pracy, ja też. ale stwierdziłam, że no jeszcze to nie było dla mnie takie alarmujące. No i potem rzeczywiście się zebrały trzy osoby i jeden pan taki z takim bardzo dużym popcornem i czułam sobie, kurczę, ten pan jakiś taki... Czułam, że ten popcorn jakoś tak zbyt ochoczo niesie, zbyt wielką radością, żeby zaraz oglądać Dune, że to chyba coś jest nie tak, słuchajcie, naprawdę tak pomyślałam. Potem rzeczywiście wszystko się zaczęło 10 minut później, bo seans tej Przeklętej Wody był 10 minut później. Powiem wam, że trailery też były takie horrorowe. Mówię, kurczę, dobra, tak stargetowali tych ludzi od Dune, no dobra. A potem zaczął się film i pierwsze, co się wyświetliło, wiecie, to scena z filmu, już tego, który się rozpoczął i podpis 1992. Mówię, to jest zły film. Po prostu po jednej nutce już wiedziałam, że jestem w złym miejscu. A potem zrozumiałam, że to jest ten film o tej przeklętej wodzie i stwierdziłam, dobra, zostaję. Zostałam też dlatego, że czułam i wiedziałam, że jestem na właściwej sali, bo pamiętam po prostu, wiecie, o, sala 4, wchodzę tutaj, dosłownie pamiętam te myśli, więc tak oto obejrzałam Przeklętą Wodę i nie obejrzałam Duny.
Ale z drugiej strony, jeśli ty masz Unlimited, to mógł powiedzieć, to nie jest ten dobry bilet, ale nawet jeśli by chciała pójść do tego kina, to by to pewnie tak mogło tam wejść, bo to było 2D.
Tak, ale w każdym razie dzięki temu obejrzałam film Przeklęta Woda, który był bardzo dobry. Bardzo dobry. Bardzo dobry film.
Dlaczego?
Świetny. Dlaczego? Bo to był taki horror w stylu, który ja lubię. Czyli wiecie, ja nie lubię tych bardzo poważnych, filozoficznych horrorów, po których naprawdę się boję. Takich ciężkich, nie lubię też bardzo dużej ilości przemocy, obrzydliwych rzeczy, więc tak naprawdę nie jestem taką fanką horroru, za którą wszyscy mnie mają. A to był taki typowy horror, że rodzina wprowadza się do domu, który ma nawiedzony basen. 100% kupuję to. Nawiedzony basen. Widzieliście kiedyś film o nawiedzonym basenie? Nie, ja tak.
Duna na przykład.
Tam jest nawiedzony basen.
W Dunie jest nawiedzony basen. Hello, wczoraj widziałem taki film.
Jest w tym filmie też dużo fajnych nawiązań do innych filmów. Mam wrażenie, że jest taki klimat trochę jak z It. Jest ta opowieść taka w stylu Stephena Kinga, niby prosta historia rodziny, ale gdzieś tam jest taka lekka głębia psychologiczna. Ten film jest dosyć niezobowiązujący i też ma taką dosyć ciekawą kolorystykę. Jest wszystko w nim o wodzie tak naprawdę. Ta woda jest takim motywem przewodnim, to widać nawet w kolorystyce, bo jest tam dużo błękitów, są to w ogóle takie plażowe motywy kolorystyczne, tak trochę jakbyście oglądali teledysk Beach Boysów kolorystycznie. Więc jakby ten film jest na temat, ten film jest po prostu dobry, ten film nie jest przewidywalny oczywiście, ale takie ma zadanie i nie jest aż tak przewidywalny, żeby to był duży problem. I dobrze się go ogląda po prostu, więc nie mogłam stamtąd wyjść tak naprawdę.
I mała Jata Russella w obsadzie, więc...
Tak, tak, zgadza się. To prawda. Więc bardzo dobrze mi się to obejrzało i w sumie to niczego nie żałuję. Tylko tak jak mówię, był taki moment, w którym myślałam, że świat się kończy, jak wyszłam z kina i była awaria wszystkiego. Ale teraz już wiemy, że jeszcze nie dzisiaj, może jutro.
No, więc w każdym razie, znaczy w ogóle jakby dla mnie puenta i taki morał z tej historii jest taki, że ty jesteś dobrym człowiekiem, Natalia, w tym aspekcie, że chciałaś iść z koleżanką, chciałaś nam zrobić niespodziankę i pójść z nami na Dunę, ale koleżankę bolał ząb, czy po wyrwaniu zęba ją bolało i ty z nią zostałaś, żeby obejrzeć film. Co prawda niewłaściwy, ale jednak. I kurczę, no jest to piękna, wzruszająca historia ostatecznie, chociaż szczerze mówiąc na początku po mnie szlak trafił, jak to usłyszałem, ale teraz myślę sobie,
czułam,
że no...
Czułam, że jesteście na mnie trochę źli. Nie rozumiałam dlaczego. Ale jest, jeszcze, słuchajcie, jest taki moment. Ja jeszcze nie dotarłam na tą Dunę. Mam nadzieję, że to nie będzie tak, że wszystko będzie się działo, żebym ja tej Duny nie obejrzała. Bo jakby do tej pory te wszystkie elementy działają na niekorzyść.
Znaczy, morał tej historii jest taki, że nie możesz zadowolić wszystkich, szczególnie samego siebie, no.
Ale ja powiem wam, że czasami to jest tak, że idziesz na jeden film, a życie ci wyświetla drugi film. I wiecie co? Ten film wam się podoba.
Piękne, to jest też piękne, aczkolwiek jak już jesteśmy przy anegdotach o filmach, to ja też miałem przygodę małą, dużo mniejszą przygodę w kinie, a mianowicie miałem przygodę taką, że oglądamy sobie Dunę, wszystko jest super, ja w ogóle jestem tak mega zadowolony, że ja nie zasnąłem, bo ja generalnie mam tendencję do przysypiania na filmach. A tutaj absolutnie jestem totalnie wciągnięty, zupełnie nie jestem zaangażowany, nie, imersja pełna. No i sobie myślę, okej, dobra, film trwa 3 godziny, więc jak po 1,5 godziny chyba jednak muszę do toalety skoczyć, nie? A ponieważ to był IMAX, 11 rząd, kto jest z Łodzi, ten wie, że jak się wychodzi z tego IMAXa górą, to tam zaraz obok jest toaleta, do której potem są straszne kolejki po filmie, więc stwierdziłem, pójdę w trakcie filmu i uniknę tych kolejek. I poszedłem w trakcie filmu.
Natalia już wie, co się dzieje.
Skorzystałem z toalety, chcę wrócić, ale niestety z drugiej strony klamka się nie otwiera. Mówię, what the fuck? Po prostu ugrzęzłem gdzieś na korytarzu i nie wiem, co zrobić. Czy wołać o pomoc, czy dzwonić do Pawła, który ogląda film. Co robić, nie? Zresztą w telefonie zasięgu nie było, więc w ogóle myślę sobie, co teraz począć? No i przecież, a jeszcze jestem pod koszulką, tak jak teraz. I myślę sobie, kurczę, no jest, na dworze jest jakieś plus jeden, ja w podkoszulku, no trochę mi się tak, a tam jest odległość duża, żeby wybiec z kina i przejść do kasy. Więc myślę sobie, no nie zrobię tego. I szukałem jakieś drzwi dla personelu, coś. Zjeżdżam jakąś tajemniczą windą gdzieś w jakieś miejsca, które myślę, że może mnie doprowadzą w jakieś właściwe, do właściwego wyjścia, ale nie. I ostatecznie muszę, dobra, muszę to zrobić, stwierdziłem. I wyszedłem faktycznie wyjściem, wybiegłem w podkoszulku. Ludzie się na mnie patrzyli jak na głupiego i jakby z powrotem podbiegłem do tej bramki, facet na mnie patrzy, już inne, wtedy kobitka przyjmowała, teraz facet stoi, mówię, o, ja już wiem, że już będę musiał się z nim kłócić, że ja ten bilet kupiłem. Jak ja mu to wytłumaczę? I on tak stoi i patrzy, ja mówię mu, że przepraszam bardzo, ale ja już kupiłem ten bilet, tylko poszedłem do toalety tam na górze, wie pan, tak na... A, tak, to pan jest tutaj Maxa, to proszę. Ja mówię, a, okej, okay, bo wie pan, bo te toalety... Tak, tak, wiem. Czyli po prostu sytuacja się notorycznie tam powtarza. Taka... Mnie już w ogóle bez problemu puścił i wróciłem, ale jakieś 5 minut mi umknęło.
Nawet chyba więcej, filmu. Nawet więcej, bo Kajetan jak kruszę, to tak usiadł, był taki... A tak, jak już wiedziałem, że idzie nie z tej strony, w którą poszedł, to wiedziałem, że coś się złego wydarzyło. A nawet jak odchodził, to miałem takie myśli. Będziesz tam te drzwi, to się zamykają i nie otwierają w drugą stronę, bo to było parę razy taki problem, że jak coś się zostawiło, wiem, Maxi, to trzeba było zawsze naokoło tam wchodzić, nie dało się cofnąć tak jak...
No, ja, to jest dowód na to, że za rzadko chodzę do kina, a na pewno do IMAX-a. Bo o tym zapomniałem zupełnie. No, więc takie przygody, takie errory i cóż, jest śmiesznie i jest ciekawie. Pogadajmy sobie teraz jeszcze, zanim o Dune, o filmach, które żeśmy sobie obejrzeli w międzyczasie. Paweł nie zacznie, bo Paweł nic nie obejrzał.
Znaczy, kosiłem trawę i montowałem wideo oscarowe, więc to tak trochę mi to zajęło czasem.
Dobra decyzja. No to w takim razie ja może powiem dwa słowa o filmie razem z Natalią, który Natalia widziała podczas premiery, ja widziałem teraz, jak się pojawił na HBO Max, czyli obejrzałem sobie w końcu Aquaman The Lost Kingdom. Tak się nazywa cały tytuł, pełny tytuł, czyli druga część Aquamana. Absolutnie cieszę się, że nie poszedłem na ten film do kina, ale nie dlatego, że się nie bawiłem dobrze. Bawiłem się naprawdę przyzwoicie na tym absolutnie durnym filmie i absolutnie złym filmie pod każdym możliwym względem, ale jednocześnie w jakimś sensie samoświadomym i w jakimś sensie tak jakby oni już sobie odpuścili na zasadzie, że okej, dobra, już po prostu końcówka tego całego DCU, nikt za bardzo już nie będzie na to szedł, nikomu nie zależy na tej produkcji, po prostu się pobawmy tym. I oczywiście pierwszy film też trochę z tego miał, ale pierwszy film miał jakąś jednak myśl za tym stojącą, miał jakieś taką, czuć było jakąś kontrolę reżyserską nad tamtym filmem, że świadome używanie różnych szalonych zabiegów w tamtym filmie, bardzo takie jednak przemyślane, a tutaj już totalnie tak jakby, nie wiem, jakby reżysera nie było, po prostu różne sceny się dzieją absolutnie absurdalne, łączą się ze sobą w absurdalny sposób i to wszystko nie ma żadnego sensu, to jest brzydkie, to jest odpychające mocno ten cały Aquaman, który jeszcze w tym pierwszym filmie Jason Momoa jakąś tam nadawał tej postaci no jakiegoś uroku, to tutaj to już jest tak wytarty pomysł i to już jest tak nieciekawe w swoim zamyśle i w tej koncepcji na tą postać, że no po prostu nic po prostu nie jest w stanie usprawiedliwić tego filmu, jeśli chodzi o to, jak jest głupi, a jednocześnie w domu na projektorze, gdzie tam sobie pływają z rybkami, są różne stwory i różne kolorowe jakieś krainy podwodne, po prostu absolutnie relaksujący seans był to dla mnie.
Ja niestety myślę, że mam zupełnie odwrotne odczucia, ale to dlatego, że ja byłam na tym filmie w kinie na 3D i wiesz co, po prostu ten film jest tak chaotyczny, tak w ogóle pozlepiany z różnych elementów, dosłownie na zasadzie już nam się nie chce, w sumie whatever, wrzucajmy to tam. I jeszcze to wszystko w 3D po prostu zaatakowało mnie taką mocą, że po prostu stwierdziłam, że dawno nie widziałam takiego totalnego gniota, naprawdę, wiecie, scenariuszowo totalnie nie ma to sensu, ale jest moim zdaniem coś, co trochę ratuje ten film, jedyna jakaś taka iskierka w ogóle nadziei, to jest ten bromans między braćmi, tak? I w ogóle Patrick Wilson świetnie zagrał w tym filmie i moim zdaniem on w ogóle, właśnie Jason Momoa totalnie nuda. To, co znamy jeszcze bez jakiegoś takiego wysiłku po prostu. A tutaj było to jeszcze troszeczkę dowcipu w tych relacjach między nimi. Więc to jakkolwiek uratowało ten film. I to bym wyróżniła jakoś tak pozytywnie. A reszta, no to po prostu to, co jak mi się ciężko oglądało, tak bardzo ciężko, że dawno nie oglądało mi się czegoś tak źle.
Wyobrażam sobie, że na przykład po iluś tam seansach, bo chyba w grudniu to często chodziłeś do kina, a to chyba był jakiś tam seans za seansem, taki film może totalnie zmęczyć, ale dla mnie na tam chyba niedzielny czy piątkowy, już nie pamiętam kiedy to oglądałem, zresztą oglądałem to w dwóch częściach, więc już w ogóle nie miałem jakiegoś problemu z tym. To było po prostu przyjemna bzdura, która w jakimś tam aspekcie wizualnym jak dawała mi jakiegoś rodzaju taką, nie chcę powiedzieć, że satysfakcję, ale takie po prostu jakąś strawę, jakieś bodźce takie, które były nawet całkiem przyjemne. Fakt, że akcja dzieje się pod wodą, chociaż pomyślałem sobie, kurczę, ta woda w tym pierwszym filmie wydawała mi się jakaś taka przejrzystsza bardziej, takie to wszystkie kolory były wyrazistsze, a tutaj tak jakby zamącili ją bardziej, ona jest taka dużo bardziej mętna i sobie myślę, że to bez sensu, tak? W takim absurdalnym filmie, który absolutnie w żaden sposób nie chce być realistyczny, mogli zrobić ładną, przejrzystą wodę, tak, żeby te wszystkie postaci, te kolorki, żeby tam się ładnie mieniły i to byłoby dużo fajniejsze, tak, do oglądania.
Ale to był jakiś ten ekologiczny, nie? Ekologicznie się zrobiło bardzo w tym filmie w związku z zanieczyszczeniem właśnie mórz, więc oni musieli prawdopodobnie tak
no
zrobić.
Może chcieli pokazać. No, nie mogli się zdecydować, czy chcą zrobić kolorowy film o podwodnych światach, czy przekaz ekologiczny, że jednak ta woda jest brudniejsza i trzeba dbać o przyrodę. No, jest to absolutnie nieudany film, jest to jakaś tam porażka. Może nie aż taka, jak się spodziewałem, na przykład dużo lepiej mi się oglądało ten film niż na przykład Black Adama, który po prostu przemęczyłem ledwo, czy Shazama tak samo. Ten film mam wrażenie, że troszkę więcej przyjemności mi dał. No ale to są tak mikroskopijne różnice, że generalnie no myślę sobie, że znaczy tak sobie w ogóle zadawałem sobie takie pytanie, okej, co teraz zrobi James Gunn z tym nowym DCU, chyba się nazywa DCEU, bo ma różne projekty przed sobą i zakładam, że one na pewno będą ambitne, na pewno będzie pieczołowicie to wszystko zrealizowane, ale z drugiej strony myślę sobie, że tutaj problemem tego filmu jest to, że taki był już jakby natłok tych postaci i natłok jednocześnie taka konieczność, czy takie przekonanie, że musimy być trochę jak ten Marvel, że było śmieszniej i żartobliwie, że trochę straciły te filmy z tego głównego nurtu DCU, straciły swoją tożsamość po prostu. To jest to, co zawsze mówimy, że Marvel coś wymyślił, oni to dobrze opracowali i zawsze w większości przypadków starali się o to dbać. To teraz jakby twórcy z DCU, czy tam studio z DCU stwierdziło, okej, weźmy humor i weźmy, że to będzie bardziej jakieś tam zabawne, kolorowe i to wszystko, tak? To znaczy jakby nie wzięli wielu innych aspektów pod uwagę, na przykład scenariusza, żeby te filmy były atrakcyjne, żeby te postacie były ciekawe, żeby nas wciągały. Więc sobie myślę, że jak ja bym był na miejscu Jamesa Gunna, to bym zaczął od jakichś takich mało znanych postaci i to byłoby takie jednopostaciowe filmy, a nie na przykład on chce tam jakieś kolejne składy, już nie pamiętam jak się nazywają, to jest jakiś kolejny coś nie Suicide Squad, tylko inaczej, Paweł będzie wiedział pewnie, co on tam chce zrobić. Nie sprawdzałeś
nie
tego.
No,
na pewno na pierwszy ogień pójdzie Superman i ja się mocno obawiam tego Supermana, nie dlatego, że nie ufam, że James Gunn zrobi,
to dobrze.
Na pewno zrobi to dobrze, tak? I ta obsada wydaje się być ciekawa, ale jednocześnie wzięcie takiej najbardziej ikonicznej, najbardziej jakby przewidywalnej postaci i zrobienie po raz kolejny historii o Supermanie.
No właśnie, mamy już tyle tych Supermanów. Naprawdę
tak,
dużo.
To wydaje się po prostu to mało oryginalne. To wszystko się wydaje mało świeże, bo miało być świeżo, miało być inaczej, a nawet ten aktor, który gra Supermana, wygląda prawie jak młoda wersja tego Henry'ego Cavilla. Więc myślę sobie, młodsza wersja, bo Henry Cavill stary jeszcze nie jest jakiś bardzo, więc myślę sobie, zastanawiam się, dlaczego akurat ten Superman idzie na ten pierwszy ogień i czy to będzie dobra decyzja, czy rzeczywiście to będzie ta zmiana, ta dobra zmiana, na którą czekamy w DCU.
Mi się wydaje, że on celuje bardziej w pokazanie, zobaczcie, nie bądźcie, nie obawiajcie się, będzie dobrze, i chcę zrobić tym Supermanem, że tak
jest Superman, sobie. Wszystko jest okej.
Tak, jest okej, nie bójcie się, to będzie tak wyglądać, że chcę taką chyba dać taki, to jest pitch jego na to DCU i dlatego chyba zaczyna od Supermana. Mhm. Plus na Supermana ludzie raczej pójdą do kina. A Batmanów no jest więcej niż trzeba.
Mój ulubiony Superman jest w tajemnicach Smallville, więc mam nadzieję, że to będzie coś w tym stylu. To jest do odświeżenia, którego potrzebuje DC.
Może tak, może to w ogóle to jest ten pomysł, bo wydaje mi się, że on tam nawet mówił, Gunn, że ten budżet będzie mniejszy dużo niż w przypadku tych poprzednich jakichś tam wielkich Man of Steel i tak dalej, że chcą pójść bardziej w taki street level tych filmów. Ale na ile tak będzie, to trudno powiedzieć. Na razie wszystko mówi, że to jednak ma być mocno rozbuchane i mocno takie, no, taki Superman, na jakiego czekamy już po raz, nie wiem, 7 czy 8. Znaczy ja w ogóle nie czekam, bo ja nie lubię tej postaci. Generalnie uważam, że Superman, jakkolwiek ludzie chcą mi sprzedać, że to jest taki super, że to jest taka fantastyczna postać i pokazują przykłady, czy z komiksów, czy z filmów, ja tego kompletnie nie kupuję. Ja kompletnie nie kupuję Supermana. Wydaje mi się postacią tak, jak to powiedzieć, tak śmieszną, no, że w tych swoich, i tak jakby on jest zbyt ikoniczny dla mnie. On już po prostu, już powinny być jakieś kolejne wersje tego Supermana, a nie zwracamy znowu do tego kolesia, to jest koleś w pelerynie latający, strzelający laserami z oczu dosłownie, tak? To jest super bohater przez duże S, tak?
No, są sugestie, że oni chcą zrobić jakieś Kingdom Come, tak, jakby w tym głównym line'ie, ale tak samo mogliby wziąć na przykład Henry'ego Cavilla i tak jak zrobili Batmana innego z Pattisonem, zrobić na przykład, nie wiem, Red Sun'a, co nie, z Cavillem. Mi się wydaje, że to byłoby spoko, co nie? Mogliby robić, bo nie robią tego, tak? Ja, kurde, mają tyle przestrzeni, które wykorzystują w animacjach i robią to całkiem nieźle i to się ludziom podoba, to dlaczego mieliby nagle zrobić, nie zacząć tego robić w live action i ucieszać ludzi?
No tak, nie, no jest to dla mnie ciekawe, jak to wszystko się potoczy, bo patrzę na to, jak bardzo się stoczyło, jak bardzo te filmy są nieudolne ostatnie DCU. Oczywiście pomijając te takie niezależne typu Batman czy Joker, ale te takie filmy z tej głównej, z głównego nurtu, To jest taki bałagan, to jest taki burdel straszny, że sobie myślę, okej, aż mnie zadziwia, że oni tak daleko to jakby dali się rozwinąć temu, tej chorobie, która teraz toczy DCU. To jest dla mnie niesamowite. A poza tym widziałem film American Fiction.
I masz złą opinię na tego temat.
Pojawił się w końcu film American Fiction na Prime Video. Czyli po raz pierwszy, jakby pierwsza dystrybucja w ogóle w Polsce od razu na Prime Video. No i mogłem sobie już ten ostatni film oscarowy nadrobić z tej głównej kategorii Best Picture. I mam na ten temat dość, nie jakoś bardzo negatywną, ale jednak dużo bardziej niż większość osób negatywną opinię. Wiem, że Paweł widział też ten film, więc Pawle możemy chwilę pogadać, jeżeli Natalia pozwoli, w miarę bezspoilerowo. O tym filmie American Fiction. Bo to może Paweł, może ty powiesz kilka słów, bo nie, się jeszcze nie wypowiadałeś na
tak,
temat tego filmu.
Bo tak w pełni się nie wypowiadałem na temat tego filmu, a ja na przykład, mi się ten film podobał bardzo, bo to jest taki film, który łapie cię na pitch, ma taki hook, który cię tam łapie, szczególnie w trailerach i w tym synapsie, ale okazuje się, że to jest absolutnie coś innego, tak? Że ten wątek jego piszącego tą książkę, znaczy piszącego tą książkę, pisze tak chyba w jedno popołudnie, tak? Ale wydającego tą książkę jest rzeczą absolutnie nie mającą dużego znaczenia dla głównej fabuły filmu, bo ważniejsze są jego te relacje rodzinne, to jego życie jakieś tam wewnętrzne, które on przechodzi w związku ze stratą wokół siebie i tym, jak on próbuje tam zawładnąć jeszcze nad swoim życiem w jakiś sposób. I to jest jakby bardzo ciekawe, że to, ten film i na różnych poziomach porusza ten wątek jakby chęci odrzucenia tego pozytywnego rasizmu, tak? No bo ten film jest ewidentnie takim atakiem na pozytywny rasizm i tutaj jakby super jest to podejście, tak? No bo on jakby bezczelnie to atakuje i mi się wydaje, że się spełnia. No, też lubię inteligentne raczej filmy, gdzie inteligentni ludzie rozmawiają w inteligentny sposób. W tym filmie jakby mi to absolutnie daje i to w tym filmie jest. I naprawdę czasami da się mocno zaśmiać. I tutaj ten chyba najlepszą... No, tak naprawdę, tak już kiedy rozmawialiśmy o Oscarach, i nie wiem, czy Jeffrey Wright tutaj jest dobrą nominacją za najlepszego aktora, ale ta nominacja dla tego aktora, który gra jego brata, jest jak najbardziej adekwatna. Sterling K. Browna. To fenomenalnie tutaj było pograne tą osobę, która po prostu upada gdzieś tam powoli. Mhm. I to tyle.
Ja się generalnie zgadzam z tobą, chociaż wydaje mi się, że tutaj jest kwestia tego akcentu, tak? Znaczy, na co zwracamy bardziej uwagę, bo tak, ten film nie jest, może nie tak, że zupełnie nie jest, albo że bardzo marginalnie jest odpisaniu tej książki. Wydaje mi się, że napisanie tej książki jest bardzo istotnym elementem tej historii, ale powiedzmy, że na równi istotnym elementem jest jego życie takie no, rodzinne, życie codzienne, jego problemy codzienne. I moim zdaniem ten aspekt taki melodramatyczny czy taki obyczajowy jest słabszy niż ten właśnie związany z pisaniem tej książki. Nie. Moim zdaniem tam ten film najbardziej właśnie podupada, to znaczy to są ciekawe motywy, to są ciekawe pomysły, ale czuć po prostu, że to jest film debiutanta, bo to rzeczywiście jest film debiutującego i scenarzysty, i reżysera. I znaczy, czy scenarzysty, to nie wiem, czy to jest jego pierwszy scenariusz, ale reżyseria na pewno. I po prostu strasznie ten film jest taki poluzowany, można powiedzieć. W sensie, że mam wrażenie, że tam coś jest z tempem, że mam wrażenie, że coś jest, że jeden żart dobrze jakby ląduje, drugi gorzej, czy niekoniecznie żart, ale jakaś scena po prostu. Dziwnie, ja miałem wrażenie, ja cały czas się zastanawiałem w ogóle, jaki jest ton tego filmu. Nie mogłem tak jakby ten sam film nie mógł się zdecydować, jaki ma być ton. Czy ma być bardziej tą satyrą, czy ma być bardziej tą obyczajówką, slice of life, czy ma być taką po prostu zabawną komedią, czy jeszcze czymś innym, czy jakimś przekazem mądrym i tak dalej. I moim zdaniem za dużo chciał po prostu tutaj uchwycić reżyser i nie potrafił jeszcze tego zrobić tak umiejętnie. Na pewno są super w ogóle momenty i są super sceny, które myślę sobie, o kurczę, gdyby ta scena była w takim lepiej, takim dorobionym filmie, to byłoby fantastycznie. A na przykład scena, a propos humorystycznych momentów, uwielbiam tę scenę z porównywaniem książek do whisky. To jest do Johnny Walkera. Tak. To jest po prostu, to jest mistrzostwo świata. No i tam kilka takich naprawdę zabawnych momentów. Ale są też takie momenty, że takie są cringe'owe. Miałem taki cringe, myślę sobie, to nie pasuje w tym filmie. To jest jakoś dziwnie zrealizowane. Te wtręty takie, powiedzmy, wizualizacji tego, co on pisze, jakby jako pomysł są spoko, ale one jakoś dziwnie grają, potem one zostają zupełnie porzucone i nie wracają zupełnie te motywy, więc po prostu jakoś bardzo dużo srok za ogon ten film chwyta i jedne są naprawdę, jedne pomysły są super, a inne dla mnie gorsze. Jak chodzi o ten aspekt taki obyczajowy, o ten wątek obyczajowy, to po prostu wydaje mi się dość taki przeciętny. Znaczy, wydaje mi się, jak obyczajówka, ten film jest przeciętny, że to, co jest ciekawe, to jest właśnie ten aspekt tego biednego pisarza, który ma problem z tym, że pisze książki, jest czarnoskóry, pisze książki takie, jakie chce i ludzie mu mówią, że to nie są czarne książki, tak? Że musi napisać książkę jak prawdziwy czarny człowiek, czyli z tym odpowiednim slangiem, o gangsterach, o morderstwach i to będzie Black Book, tak? I to jest super pomysł. I moim zdaniem właśnie, gdyby ten film bardziej się na tym skupił, to dla mnie osobiście by właśnie lepiej na tym wyszedł. A ponieważ jeszcze chcę jakby stworzyć takie tło, dlaczego on w ogóle decyduje się dalej wydawać tą książkę, no bo tam jest ta motywacja finansowa, tak?
Tak, no tak, gdyby nie sytuacja jego finansowo-rodzinna, to by nie zrobił tego, tak?
Tak, tak, więc jakby to podłoże, on ma sens fabularnie, ale ponieważ ono tam musi być, to mam wrażenie, że twórca bardziej chciał opowiedzieć jednak tą satyrę, ale wiedział, że musi jeszcze wpleść ten wątek taki dramatyczny i to moim zdaniem nie do końca w tym filmie grało. Także to jest ciekawe, że w sumie obaj widzieliśmy ten sam film, ale dokładnie odwrotnie na niego zareagowaliśmy.
Znaczy, ma minusów parę ten film. Na przykład zakończenie mi się nie podobało, było takie jakby nie wiedzieli, co tak naprawdę chcieli zrobić, z czego się trochę śmiali, ale no nie śmieję się z tego, że chcesz zrobić coś źle, potem robisz to źle.
Tak.
Znaczy ja rozumiem, że to jest na przykład ta pala, jest to porównanie, tak, no bo my oglądając film, gdzie mamy tam głównie czarnoskórych aktorów, to liczymy, że one będą jakieś i jakby ten film sam jakby śmieje się trochę z nas oglądając, bo zakładamy jakieś pewne rzeczy, tak? A ten główny bohater jest bardzo skomplikowaną postacią, która przeżywa jakieś tam jakby nie jest czysta, tak? To jest jakby, to jest najważniejsze, także normalnym filmie, który byłby takim filmem o czarnych, ta postać, jak on był krystalicznie czysty, byłby idealny, tak? A tutaj on ma swoje wady, on potrafi być podły, potrafi być perfidny, w taki inteligentny sposób potrafi kogoś zranić i coś, nawet on sam ma świadomość tego, a i nadal to robi w perfidny sposób, tak? On nawet nie przechodzi do tego brata, żeby mu tak naprawdę pomóc i ten brat jest tylko dla niego przeszkodą i ten brat, który ma prawdziwsze problemy od niego. Ale na przykład jest tylko jedna rzecz, bo tam na samym początku tam mu dużo traci, tak? Jeśli chodzi o swoje życie osobiste, ale potem się pojawia ten wątek jego niesłuszki, tak? No to osoby tam gosposi, tak? Do tej domowej rodzinnej. I tego policjanta, tak? On ufa policjantem. I oni mają, tam zaczynają mieć taki romans. Ja mówię tak, jeśli coś im się stanie, to nie oglądam tego filmu. I wtedy to był najgorszy film, ale to jest miło, że oni mają takie pozytywne zaskoczenie.
Tak,
także jakby, tak. Że czuję, że coś tam się powinno wydarzyć, tak? Albo to
coś... czekałeś, że ten policjant gdzieś w akcji zginie,
że coś, tak? Także jakby czułem, że ten film jakby bierze bardzo dużo elementów, takich tropów i próbuje w jakiś sposób tam poprzekręcać, tak? Żeby coś tam się działo. Szczególnie, że ten film jest zaskakujący, szczególnie ten początek, to budowanie i ustawianie tych elementów na tej planszy było bardzo fajnie zrobione i to, jakie decyzje podejmowali i na przykład postacie, które rozbudowali, które łączyliśmy, że jest tam naprawdę dużo fajnie, to jest skonstruowane ten scenariusz. Dlatego myślę, że ta nominacja za scenariusz też jest jak najbardziej.
No tak, spośród tych filmów Best Picture, tam dla mnie ten film mocno spadł. Ja jednak być może sobie przehypowałem, nie wiem czemu, ale może miałem właśnie jakieś inne oczekiwania, jak to zwykle ja, ale on gdzieś mi tam no, spadł mocno w tych kategoriach i teraz jest gdzieś tam w końcówce, siódmy albo szósty, no nie, siódmy albo ósmy, tak, bez 10 filmów. No i trochę szkoda mi, bo wydawało mi się, że to będzie ten film, że może to będzie ten film, a tak póki co to jednak Anatomia upadku cały czas jest na pierwszym planie. Właśnie, Natalia, obejrzałaś
tak,
Anatomię upadku.
Oczywiście, że tak. Nie, zapomniałam o tym powiedzieć, ale muszę o tym powiedzieć i muszę też powiedzieć o innych filmach, więc... Ale słuchajcie, dzisiaj nie rozmawiam z wami o Dune, więc o czymś chociaż powiem. Anatomia upadku jest absolutnie świetnym filmem. Nie zmieniam moich typowań z ostatniego odcinka, ale uważam, że ten film jest taki totalnie solidny 10/10. Aktorstwo niebywałe, scenariusz świetny, to jak ten film w ogóle siedzi w takim prawdziwym życiu, wiecie, jak to jest takie rzeczywiście, czuję, że to jest prawdziwa historia, prawdziwa rodzina, prawdziwe pytania.
Chociaż nie jest.
Chociaż nie jest. Ja czułam, że jestem częścią jakby tego, co się dzieje na ekranie, wiecie, że jestem gdzieś tam po prostu obserwatorem na tej sali sądowej. A dlaczego jeszcze się tak zachwycam? Bo pan, który był obrońcą w sądzie, był bardzo interesujący. interesującym mężczyzną. On bardzo zyskał w trakcie tego seansu w moich oczach, więc też było na co popatrzeć. I był świetny pies. I mam wrażenie, że teraz już totalnie, wiecie, trywializuję ten film, ale warto go obejrzeć, bo szczerze mówiąc, to dla mnie on jest nawet trochę jak takie, wiecie, sądowe hity. Że, wiecie, jakbym go postawiła obok naprawdę najlepszych
filmów. Anna Maria Wesołowska.
Zabić Drozda.
Okay.
12 gniewnych ludzi. Ja i Anatomia upadku. Ja się nie boję tego powiedzieć.
Czemu nie?
Bo to jest naprawdę dobry zestaw. Świetnie zagrała też Sandra i no po prostu muszę powiedzieć, że bardzo mile się zaskoczyłam na tym filmie, bo rzeczywiście trailer wyglądał, wiecie, jak każdy podcast, którego słuchają miłośnicy tego typu historii, że mąż wiecie, w niewyjaśnionych okolicznościach i tak dalej, i tak dalej. A tutaj dostaliśmy coś innego, coś bardzo emocjonalnego. Ktoś chyba napisał, że historia małżeńska boi się Anatomii upadku. I to jest trochę tak, to jest tak. Powiem wam, że jak nagle zostawić te dwa filmy, to widać, że ta historia małżeńska rzeczywiście to jest świetny film, który bardzo wysoko też oceniam, że jest mniej osadzony w takiej prawdziwej rzeczywistości. Ale dlaczego? No bo Ameryka, tak? To już zawsze już wiem, że oni mają ten
poza
problem.
Poza tym mi się wydaje, że jednak troszeczkę w co innego wcelowała. Historia małżeńska miała być troszeczkę taką bardziej przypowieściowa, bardziej taka niedosłowna, nierealistyczna. Ten film jednak stawia na ten realizm i stawia na taką naturalizm prawie, że taki nawet nie naturalizm fizyczny w tym, co się dzieje, ale w dialogach, w tym, jak się porozumiewają postaci. No i na taki humanizm właśnie, to o czym ja mówiłem, że tam ten aspekt humanistyczny jest taki bardzo silny, że tutaj reżyserka Justine Triet, która no po prostu moim zdaniem tak fenomenalną robotę zrobiła też.
Totalnie.
Reżyserując ten film, właśnie tak pięknie rozkłada akcenty na każdą z postaci, żadnej nie marginalizuje. Do każdej ma taką miłość, do każdej ma takie zainteresowanie. Chce jakby, ona chce wysłuchać każdej z opcji, nawet do tego psa, tak? Więc po prostu jest w tym taka, bardzo taki ma humanistyczny wydźwięk dla mnie ten film właśnie, że tutaj jakby ten zewnętrzny świat stara się tutaj szukać chwytliwych tematów dla tabloidów, jakiegoś tutaj szokujących informacji, ale ten film od tego ucieka, tak? Ten film cały czas skupia się na tych postaciach jako ludziach i w każdym widzi jakby jego punkt widzenia i jakby pozwala każdemu powiedzieć, znaczy przekazać swój punkt widzenia, tak? Mhm. Więc to jest super.
Słuchajcie, ja powiem wam tak, bo chciałam powiedzieć, że mój ulubiony komentarz w ogóle na Letterboxie był taki na zasadzie: ej, myślałem, że ten mąż jest DJ-em, który tam w ogóle... Ja też myślałam, że ten mąż jest DJ-em. Totalnie, że wiecie, że tam ma ten mikser i tak dalej. To mnie tak bawi. I jeszcze druga rzecz. Chcę powiedzieć, że rozmawiałam z moją przyjaciółką o tym filmie. Jak do niej przyszłam, nocowałam u niej i po prostu do snu słuchałyśmy tej instrumentalnej wersji 50 Centa. To było piękne. Polecam wam.
To po prostu siedzi w głowie do tej pory. Jak tylko powiedziałeś, to od razu już mi wraca.
Ja słyszę to. Słyszycie to, prawda? Genialnie, będziemy to słyszeć zawsze. A ja bym może jeszcze powiedziała o innych filmach, które widziałam. Może nie będę się jakoś tutaj bardzo rozgadywać, ale chciałabym powiedzieć o nowym filmie Ethana Coena, czyli Żegnajcie Laleczki.
Właśnie, bo ja jeszcze go nie widziałem, a go...
Bo ja też go jeszcze nie widziałem.
No nie zrobię wam przecież spoilerów. Ja tylko chcę powiedzieć, że już wiemy, który Coen jest lepszym reżyserem, nie ten.
Dokładnie, ale słuchaj, ja nie widziałem tego filmu, ale widziałem ten film Coena o Macbecie i myślę, drugiego Coena, czyli Joela. To jest Ethan, tam był Joel. I jak zobaczyłem recenzję tego filmu, mówię, o kurde, jednak powinni razem robić te filmy, żeby nie wypadło, że ten Ethan jest słabszym twórcą. Ale dobra, no, okej.
Okay. Mój ulubiony i najbardziej trafny komentarz na Letterboxie do tego filmu to Big Lesbowski. Bo rzeczywiście totalnie ten film jakby robi to, co momentami robi Big Lebowski, tylko naprawdę źle. Do tego w tym wszystkim, to ja powiedziałam znowu mojej koleżance, jak oglądałyśmy ten film, że ej, chyba tak mężczyźni sobie wyobrażają wyobrażają lesbijki. Bo generalnie no, ten motyw jest kluczowy dla filmu, to właściwie, że one są lesbijkami i otaczają się też innymi lesbijkami, więc jakby to jest po prostu motyw przewodni tego filmu. Natomiast tam się dzieje takie dziwne sceny, jak jakaś impreza w piwnicy, na której te wszystkie dziewczyny się całują, potem jest jakaś ich dziwna fantazja na temat penisa senatora, więc myślę sobie, nie jestem pewna,
to, czy prawdziwe lesbijki robią w klubach, tak robią.
Dokładnie, Paweł, dokładnie. To jest pytanie, które zadaje każdy facet.
Mi się wydawało, że to.
Przede wszystkim są w tym filmie takie psychodeliczne, wiecie, przerwniki, wiecie, plamy barwne, takie po prostu, wiecie, wizualizacje jak w starym Windowsie, które oglądaliśmy mając po 10, 11 lat w kółko. Tam, wiecie, takie to ma być psychodeliczne w stylu lat 70. Jest absolutnie fatalne. W ogóle tam jest jakaś, nie wiem, pizza, ona się wiele razy powiela. Jakby wiem, dokąd on szedł. On szedł tam, gdzie rzeczywiście jest Pik Lebowski, w to miejsce. I zrobił coś, wszystko zrobił źle. Jest dużo takich scen, które mają być zabawne w tym filmie i absolutnie nie są, bo ten humor po prostu opiera się na czymś bardzo ryzykownym, na przykład na tym, że jest jakaś taka dystansacja bohaterów i że oni na przykład mówią takim, wiecie, nieemocjonującym tonem na temat bardzo emocjonujących zdarzeń, nie? Taki typowy zabieg humorystyczny, tylko że to absolutnie nie wychodzi i zostaje tylko taki... takie uczucie naprawdę dużego cringe'u. Ja nie lubię tego słowa, ale tutaj to po prostu jest. My po prostu patrzyłyśmy na siebie w kinie w taki sposób, wiecie, szukając ratunku. Ten film się nie broni, ale jest jedna jakby perła tego filmu i to jest oczywiście Margaret Qualley, która jest świetną aktorką, która zrobi, dała z siebie wszystko. Zresztą tam ta dziewczyna, która gra tą jej partnerkę, też dosyć dobrze wypada, więc to jest świetny duet dziewczyn, które zagrałyby po prostu coś naprawdę dobrego i one jakby dobrze grają w czymś naprawdę fatalnym i to jest bardzo przykre, bardzo szkoda mi, że to je spotkało, a nie spotkał ich jakiś taki super zajebisty, fajny film drogi, który jest naprawdę zabawny i naprawdę ma potencjał, żeby stać się kultowy, bo niestety zagrały w strasznym gniocie, ale takim, słuchajcie, że po prostu... Nie wierzę nawet, że może się wam spodobać ten film. Po prostu, no, ciężko by było. On się nie podoba publiczności, on się nie podoba krytykom, on się po prostu nie podoba. I jest dużo właśnie też takich zmian, które wyglądają, jakby ktoś się bawił PowerPointem. Wiecie, coś wjeżdża, coś wyjeżdża, coś się tam kręci dookoła. I wiecie, to jest coś, co potencjalnie może być zabawne, jeżeli wszystkie elementy grają. Tutaj te elementy absolutnie ze sobą nie grają. I cały obrazek też jest do wyrzucenia.
Ja już nie pójdę na ten film. To już wiem, po tych wszystkich opiniach.
Nie warto, nie planuję. Warto, nie warto iść do kina.
Ale to przykre trochę, no bo to jakby ta koncepcja tego filmu drogi od Coenów, jakby no to wszystko miało ręce i nogi tutaj, co nie? Więc tutaj się wywaliło, no.
No oni chyba rzeczywiście po prostu, jakby to powiedzieć, nie są... Są dobrym duetem i koniec, no. Czasami tak bywa.
No. Chyba pora wrócić, chyba pora się pogodzić bracia Coenowie i zrobić razem jakiś film, a w każdym razie Ethan niech się już nie wychyla lepiej. Dobra.
Słuchajcie, kontynuując, chciałam powiedzieć jeszcze o takim filmie, który ostatnio wjechał na Netflixa. Jest to dokument, który nazywa się Najwspanialsza noc w historii popu. I opowiada o takim zdarzeniu, które miało miejsce w styczniu 1985 roku, kiedy bardzo wiele znanych muzyków, bardzo różnych, zebrało się razem w jednym studiu, żeby nagrać hit We Are The
dla
World.
Dla Powodzian piosenkę.
We Are The World.
Dla dzieci w Afryce.
We Are The
Nie no, wiem, śmieję się. U nas odpowiedzią na to była piosenka dla Powodzian, nic nie pomoże.
A,
to
rozumiem.
Było jakby to samo, tylko że w smutnym wydaniu, a tam to było takie uplifting.
Dobrze,
ale
tak,
okay.
Nie znałam tej historii. No i oczywiście za pomysłem stoi między innymi Bob Geldof, który stoi za wszystkimi takimi pomysłami i zebrał bardzo dużo różnych muzyków. Gdzieś tam chyba najważniejszym tutaj takim... taką iskierką dla powstania tego utworu był Michael Jackson i Lionel Richie, bo oni gdzieś tam rzeczywiście na samym początku pracowali nad tym, żeby ten utwór stworzyć, zanim jeszcze zdołali tych wszystkich muzyków rzeczywiście namówić do udziału w tym. No i ten dokument rzeczywiście opowiada historię o tym, jak oni są w tym studiu wszyscy zamknięci. Mamy tam po prostu niesamowite gwiazdy. Mamy Tina Turner, Bruce'a Springsteena, Huey Lewis, Kenny Loggins, Quincy Jones i inni ludzie, którzy są bardzo sławni i rzeczywiście jakby ten film jest zapisem takiego nietypowego zdarzenia, w którym te wszystkie bardzo pewne siebie i utalentowane osoby, przede wszystkim jest tam też Bob Dylan, ale to zaraz, są w tym jednym pomieszczeniu i tracą całą tą swoją pewność siebie, wiecie? Oni są tacy niepewni, oni się rozglądają, oni się czują, wiecie, dziwnie, bo jest tak dużo różnych utalentowanych ludzi. Widać, że tam panowie się trochę popisują między sobą, że ten troszkę bardziej zaśpiewa, ten troszeczkę mniej. Widać też takie jakieś takie napięcie między nimi na samym początku, które potem znika, jak oni zamawiają gofry z kurczakiem i potem już jest wielka przyjaźń, miłość i wzajemne podpisywanie sobie płyt. Widać też przede wszystkim wielkie zagubienie Boba Dylana, który potrzebował Stevie'ego Wondera, żeby w ogóle zacząć śpiewać, bo po prostu nie mógł chłopak wydusić z siebie, wiecie, słowa, zdania wyśpiewać, bo po prostu tak go zdeprymowali ci wszyscy ludzie wokół, po prostu on potrzebował takiego wianiuszka wsparcia, więc to jest taki zawstydzający moment. I my to obserwujemy, my ich obserwujemy troszkę w zupełnie innej sytuacji, w tym studiu, w którym jest gorąco, a oni wszyscy, bo oczywiście tam są panowie typu Bruce Springsteen, muszą mieć swoje skórzane kurtki na sobie i wcale ich nie ściągają, więc jest im jeszcze bardziej gorąco. Więc oni są spoceni i to jest niesamowite, bo po prostu rzeczywiście jest taki zapis czegoś absolutnie wyjątkowego. To się oczywiście kończy tym, że oni potem czują też tą pustkę, już oni się muszą rozejść, nie? Oni nie chcą, oni chcą tam już zostać, nie? To jest dla nich też tak wyjątkowe doświadczenie, że nie da się tego niczym zastąpić. Dokument jest bardzo fajny, polecam. I chciałam też powiedzieć, że tak, na Netflixie można go obejrzeć i rzeczywiście to jest jeden z tych dokumentów, w których ktoś może powiedzieć, nie wierzę, że to nagrali. Oni to naprawdę nagrali. I to jest świetne, że ktoś to nagrał, teraz zrobili dokument. Tak. Wypowiadają się tam też żyjące gwiazdy, tak? No bo niektórzy już nie mogą tam po prostu swojego komentarza dodać. Ale na przykład Bruce Springsteen się wypowiada, Cyndi Lauper. Zresztą jest świetna scena, jak Cyndi Lauper po prostu... Oni mają jakieś szumy, wiecie, w mikrofonach, więc cały czas to ujęcie, to nagranie z Cyndi Lauper powtarzają i potem się okazuje, że ona po prostu ma na sobie tyle biżuterii, że to ta biżuteria tak brzęczy, więc ona musi to wszystko pościągać, te swoje bransoletki. Więc jest super takich uroczych momentów w tym filmie. Plus jest tam Dan Aykroyd, który wygląda tak, jak nigdy go nie widzieliście takiego. W sensie taki super hot Dan Aykroyd. Jest naprawdę bardzo atrakcyjny.
Co robi Dan Aykroyd tam?
Śpiewa i w ogóle jest też świetna scena, jak oni mówią, hej, słuchajcie, to jakaś ścieżka przebija, cały czas słyszę kogoś, kogo tam nie ma, nie? I ktoś mówi, mamy duchy, kto wezwie pogromców duchów i po prostu, i ten Aykroyd, który chce się schować po prostu. To jest niesamowite i naprawdę wam to polecam z wielu powodów.
Ja mam jedno pytanie dotyczące tego filmu i do tego, co powiedziałaś. Kto je gofry z kurczakiem?
Wszyscy, jak się okazuje, wszyscy znani ludzie i bogaci.
Co to za dziwne połączenie?
Ale one tam rzeczywiście są. I oni jedzą i są zdjęcia potem. Takie, wiecie, archiwalne z tego wydarzenia, jak oni te gofry z nimi się zajadają. Jest też świetne zdjęcie, na którym jest hot Dan Aykroyd z hot Bruce'em Springsteenem i mam ochotę je zaraz wydrukować, powiesić sobie na ścianie. Jakby to fantastyczne, okay, że tych dwóch ludzi stało w jednym kadrze. Generalnie chcę wam powiedzieć, że bardzo mnie zaskoczyło też to, jak duży Bob Dylan miał problem, na przykład nagrywając z tymi wszystkimi ludźmi, co pokazuje jego absolutną nieśmiałość, też jakąś taką social awkwardness, być może jakąś tam anxiety, po prostu miał te wszystkie problemy. I rzeczywiście ci wszyscy ludzie tam poszli, musieli go wręcz pogłaskać po główce prawie, żeby on te swoje wersy wyśpiewał. To było fajnie czasami tak podejrzeć ludzi, którzy są sławni, bo oni, kurczę, wiecie, mają podobne problemy do nas troszeczkę, tylko więcej pieniędzy, żeby sobie z nimi poradzić. No i oczywiście na samym początku, jak ci ludzie weszli w ogóle do tego studia, to od razu był taki vibe, że tutaj sobie gadają, o, jesteś tutaj, ty i w ogóle świetnie się bawią. No i wtedy wychodzi Bob Geldof, któremu się to nie spodobało i na samym początku im idzie opowiedzieć o tych głodujących dzieciach w Afryce, żeby oni, wiecie, jednak się zasmucili troszkę i przejęli tą sytuację, tak się śmiałam z moją koleżanką, że Bob Geldof to na pewno, jak ktoś go widział na imprezie, to wszyscy uciekali na zasadzie, ej, no znowu idzie Bob Geldof, będzie nam opowiadał o dzieciach w Afryce. Więc fajny film dla ludzi, którzy lubią muzykę.
Pan Maruda idzie.
Dokładnie.
Nie, no super. Ja jestem teraz bardzo zachęcony do tego, żeby obejrzeć.
Tak, zainteresowany, no to prawda.
Pierwsza rzecz chyba, jaką dzisiaj zrobię, to sobie odpalę po nagraniu tego podcastu, także dobrze sprzedałaś ten film, dokument. No dobra, Natalia, to myślę, że doszliśmy do tego momentu, w którym chyba musimy się pożegnać, albo w każdym razie w jakimś aspekcie musisz zamilknąć.
Dobra, to co, teraz was żegnam, ale powiem wam, że jest mi dziwnie z tego powodu. Czuję się...
No, nam też.
Czuję, że coś zrobiłam nie tak jednak.
Tak, zrobiłaś parę rzeczy, ale to abstrahuję.
Pomylił się... Zgubiłam dzień, była taka piosenka. Zgubiłam dzień.
Żegnajcie, no cóż, żegnajcie chłopcy.
Żegnaj Natalia. Myślę, że spotkamy się jeszcze na omówieniu Duny ponownym, jak już ty obejrzysz, to myślę, że już będzie po Oscarach i wtedy też o Oscarach sobie pogadamy trochę, a tymczasem myśmy z Pawłem widzieli film Duna i bardzo chcemy o tym filmie porozmawiać oczywiście, a ja na pewno bardzo. I myślę, że tak, postaramy się bez spoilerów, ale jakby nam coś tam zahaczyło o spoiler, to trudno, będzie druga spoilerowa dyskusja z Natalią najwyżej. Myślę, że zahaczy. Zaczynamy bezspoilerowo na pewno. Ponieważ widzieliśmy razem ten film i po filmie troszkę już tam gadaliśmy o nim, więc chyba będziemy mieć troszeczkę odmienne zdania na temat tego filmu. Mm-hmm. I to myślę bardzo fajnie, bo może jakaś ciekawa dyskusja z tego wyniknie. No bo tak, ja jestem absolutnie zauroczony tym filmem. Ty chyba już nie tak bardzo. Mm-hmm. I Może ja tak na wstępie powiem. Nie jestem fanem pierwszego filmu Villeneuve'a, czyli pierwszej części Duny. Wydaje mi się, i o tym też już rozmawialiśmy, i wydaje mi się, że ty podobnie też miałeś różne uwagi do tamtego filmu. Głównie takie, że ten film po prostu są dłużyzny, on ma problem z pacingiem, on ma problem ze stworzeniem wyrazistych postaci. On ma problem z tym, żeby zaciekawić nas też jakoś, nawet wizualnie, zwłaszcza, że oglądaliśmy to tuż po wersji Davida Lyncha, która była totalnie rozbuchana wizualnie, to ta bardzo minimalistyczna, taka surowa wersja Villeneuve'a też chyba nie do końca przypadła do gustu. No i oczywiście film się urywa w połowie, co jest takim głównym zarzutem do tamtego filmu wielu osób. Natomiast generalnie film się podobał, tak patrząc na to, jak ludzie odebrali ten film, jak na warunki pandemiczne miał naprawdę dobry box office, dostał 6 Oscarów, był nominowany w kategorii najlepszy film, więc naprawdę to jest ogromny sukces ten pierwszy film i myślę, że dla wielu ten drugi film tym bardziej był stanowi taką obawę, czy podoła Villeneuve powtórzyć ten sukces, czy znowu zrobi aż tak dobry film jak tamten. Ja bardziej myślałem, w książce rzekomo ta druga część Duny, znaczy druga połowa pierwszej książki jest ciekawsza od tej pierwszej, więc jest szansa na to, że tutaj jednak troszkę to tempo zostanie nadgonione i że generalnie będzie ciekawiej. Ale miałem też takie obawy, zwłaszcza po tym, jak czytałem różne opinie na temat tego, że jedni mówią, że arcydzieło, że wybitne, inni mówią, że nie przesadzajmy, że taki dość przeciętny i tak dalej, więc opinie są różne. Raczej są te pozytywne, nawet jak ludziom się nie podoba aż tak bardzo, to i tak się jakoś tam podoba. Więc myślałem sobie, ja nawet miałem takie nastawienie, że mi się chyba ten film nie spodoba. Tak coś czułem, że chyba to nie są moje klimaty jednak. No i ku mojemu zaskoczeniu absolutnie wciągnął mnie od pierwszej minuty do ostatniej i uważam, że jest prawie doskonałym filmem. I uważam też, że jest prawie doskonałą adaptacją, przynajmniej znając z książki, ponieważ starałem się nadgonić, nigdy nie czytałem Duny, więc starałem się nadgonić ze słuchaniem audiobooka i nie zdążyłem dokończyć, więc mniej więcej w połowie tego filmu skończyłem słuchać książki Duna. I mam wrażenie, że wszystko to, co do tego momentu, który dosłuchałem, zrobił Villeneuve, zrobił to lepiej. Takie jest moje przekonanie. I co jeszcze? Pięknie, oczywiście nadal jest piękny od strony takiej wizualnej, ale jest też, mam wrażenie, ciekawiej sfilmowany. Ciekawsze są te ujęcia, jest jakieś właśnie stawianie akcentu w tych ujęciach. gdzieś są jakieś elementy obrazu, które zwracają moją uwagę, które nie sprawiają, że to jest dla mnie tylko takie właśnie ambientowe tło, które po prostu mnie usypia, tylko że po prostu intryguje. I w obrazie intryguje, i w historii, i w budowie tych postaci. I oczywiście, ja też to w recenzji napisałem, oczywiście to określenie arcydzieło to jest takie określenie, którego, no zwłaszcza ja używam bardzo rzadko i oszczędnie i staram się nie przesadzać z tą opinią, ale mam wrażenie, że w kontekście tego, czym jest Duna, o czym może nie wszyscy pamiętają, może też ludzie, którzy czytali to w wieku lat, tam powiedzmy 10, Dune, to dla nich to jest najlepsze arcydzieło w ogóle literatury. To wydaje mi się, jak teraz tego słucham, tego audiobooka, to wydaje mi się, że jednak nie, że to jest jednak pulpowa powieść, science fiction.
Znaczy nie, no ja czytałem trochę więcej tych książek, tego Dune. Jest prawdą, że to nie jest najlepsza książka science fiction w historii, jak ludzie czasami o niej mówią. Jest olbrzymia ilość książek, które są lepszymi książkami science fiction, nawet z tego okresu, jak Herbert stworzył. Ale jakby to, co jakby najważniejsze jest w tych książkach Dune, to jest sam motyw światotworzenia, tak? I to, jak on opisywał tę historię i że robił to bardziej w sposób taki nowoczesny sposób tworzenia tego świata, tego światotworzenia, tak? To jest,
jak na tamte czasy.
Jak na tamte czasy, tak? No jakby to jest jakby ten, to jakby ta waga tych książek. I to też jest jakby jedna z tych pierwszych takich współczesnych, takich najbardziej nowoczesnych space opera, tak? No to jakby tutaj trzeba...
No właśnie.
Ale są lepsze książki science fiction, to może w tych najlepszych książkach to jest gdzieś tam jest, ale to gdzieś niżej listy niż wyżej.
No ale właśnie, space opera, to jest słowo klucz, to znaczy jest to wielka saga rodzinna o walce o władzę, o zemście, o emocjach, o namiętnościach, o oczywiście też bardzo takich aspektach politycznych, silnych i tak dalej. Ale i tam są bardzo mądre, nawet powiedziałbym, że całkiem głębokie jak na tego typu powieść treści, ale no nie zapominajmy, czym oryginalna Duna jest. I mam wrażenie, że w pierwszym filmie chyba trochę się zagalopował Villeneuve i trochę może chciał, żeby to było coś więcej niż jest, a tutaj jakby się cofnął i powiedział, okej, zrobię pulpową historię, bo to jest pulpowa historia i w kontekście pulpowej historii ja uważam, że to jest najlepiej zrobiona historia, jaką adaptacja tej książki, jaką chyba mógł zrobić ktokolwiek. I to jest, wiem, mocne słowo i to być może zaraz będziemy się kłócić na ten temat, ale overall mam takie wrażenie, że po prostu tam tak dużo rzeczy działa, że nawet jeżeli tam coś nie działa, bo kilka może nie działa dla mnie, to po prostu to, co działa, to działa w tak genialny sposób i przede wszystkim feeling w tym filmie jest tak mocny. Ja rzeczywiście zacząłem kibicować tym bohaterom. W to nie wierzyłem nawet. Myślałem sobie, okej, może docenię bardziej tą historię, to światotwórstwo, ale ja polubiłem te postaci, ja polubiłem Paula Atreides, w sensie polubiłem w cudzysłowie, zaangażowałem się w jego historię, którego nie znosiłem w pierwszym filmie, więc po prostu coś może
to
też...
To znaczy, że reżyserowi się nie udało, bo ty nie powinieneś go za bardzo lubić i to jest jakby taki...
No więc dlatego się powstrzymałem z tym. Znaczy inaczej, powinieneś go lubić właśnie dlatego, żeby to, co ma uderzyć na końcu, żeby uderzyło tym mocniej, tak? Ale może nie tyle polubić, co jakoś się utożsamić albo jakoś... poczuć jakieś zrozumienie też, albo jakąś po prostu zaintrygowanie tym, co się dzieje, więc to się udało super. No i zaraz będę dalej mówił, ale to w takim razie kilka słów od ciebie o Dune 2.
Wizualnie to jest świetny film, tak? I to nie można mu tego zabrać i to jest taki film, w którym naprawdę widać tą przestrzeń, widać, jak to jest wszystko zainscenizowane, wszystko od... set designu, przez stroje, przez charakteryzację, przez to, jak to jest ubrane, niesamowita muzyka oczywiście i to jakby wszystko powoduje, że te 3 godziny filmu ci zlatują bardzo tak zgrabnie, tak, że ten film, mimo tego, że ma dłużyznę, mimo tego, że jest długim takim, próbuje cię wrzucić w taki element medytacyjny, nie dłuży się, tak, i jest takim filmem, który chce się oglądać wizualnie, tak? To jest taki film do oglądania. Nawet gdzieś czytałem komentarz, że to jest taki film do patrzenia, ale nie myślenia nawet. Czy taki ładny obrazek, ale jak się ruszają, to trochę za wolno. Ja się nie do końca się z tym zgadzam, tak? Ale może coś w tym jest. To jest taki film, w którym... To jest taki film, który naprawdę wciąga cię tym, co się w nim dzieje, ale jako osoba, która gdzieś zna to uniwersum, gdzieś tam dalej, znaczy przeczytałem 4 książki, tak? Tam jeszcze mi te oryginalne zostały, potem chyba już sobie odpuszczę resztę. Jest dużo elementów, które było w pierwszej książce i nawet, które były mocne w pierwszej książce. To był element na przykład związany z ekologią, tak? No bo ta książka, ta pierwsza Duna, jest manifestem ekologicznym w jakiś sposób, tak? Jest tam bardzo dużo ekologii o naszym wpływie, o naszym sposobie działania na nią, a tutaj jest to w ogóle pominięte. Czy nawet, no tutaj trzeba by wejść w spoiler, bo są różnice pomiędzy książką a tym filmem, które były tam niektóre słuszne, niektóre mniej słuszne. Ale wydaje mi się, że jakby największą wadą tego filmu, jaką mogę sobie, jak już po takim dłuższym zastanowieniu się, po wyjściu z kina na i pomyśleniu o tym, to jest koncepcja czasu w tym filmie. W oryginalnej książce Paula Atreida z matką są wśród Fremenów jakieś 2-3 lata. Siedzą ze sobą. Mhm. Więc ta siostra się rodzi, w międzyczasie ten Paula Atreida ma dziecko z Chani. I oni, jest dużo tych elementów, które jakby tutaj pokazują tą zmianę czasu. Czy na przykład ten element tego, że Stilgar, który w książkach był bardziej proaktywną postacią, na zasadzie nie tylko tam mówił, że o, to będzie nasz zbawca i tak dalej, ale oni aktywnie brali udział w zmianie tego, jak wygląda Duna. Tak, bo oni, to nie było tak, że oni czekali z tą wodą, ale oni wykorzystywali ją, oni sadzili jakieś rośliny, oni próbowali coś tam zmienić, że ten upływ czasu i ta chęć zmiany u nich trwała czas, a tutaj nie czuło się, to co tutaj się działo w książce przez parę lat, tutaj się dzieje w przeciągu niecałego może pół roku, może paru miesięcy i nie czuje się tego ubytku czasu. To jakby nie czuje się, że ten Paul Atreida jest wśród tych Fremenów, bo tak w książkach jest ten motyw, że on staje się tym Fremenem, że coraz bardziej tak się dzieje. To, że te jego wizje, które tutaj można byłoby robić, też coś mają znaczenie. Kiedy Paul Atreida pije wodę życia, to w książkach on jest w katafonii, takiej śpiączce parę tygodni? A tutaj tego to też jest zauważone, że jakby ten film fabularnie pędzi w porównaniu do książki, mimo tego, że sam film nie do końca pędzi, choć ma dobre tempo, abstrahując. Mhm. I nie wiem, skąd były te decyzje. Znaczy, można by zostawić większość zmian i zostawić nadal ten element tego upływu czasu, pokazać to tak, bo to akurat dobrze wychodzi tutaj pokazywanie tego przemijania czasu, tego, co tam się dzieje, ale ten czas nie ubywa. Nie czuję się, że jakby... jakoś zasłużenie oni to robią. To jest jakby pierwsza moja uwaga. A druga jest taka, że oni próbowali tutaj wybielić Paula Atreida, co jest nie powinno w ogóle mieć miejsca. No bo Paula Atreida, jakby on cały czas mówi, o nie mogę tego zrobić, nie mogę stać się tym ich mesjaszem, bo to oczywiście doprowadzi do tego i do tego, on ma te wizje. Ale on ich cały czas przez cały film dyskutuje, wykorzystuje tych Fremenów, tak? Wykorzystuje tych Fremenów do własnej zemsty. I to jest jakby, nie jest to w ogóle poruszane w tym filmie. Nie jest jakby to powiedziane na głos, tak? Że Paul Atreida wykorzystuje Fremenów do walki z Harkonnenami i jakby to on ich naciąga do tego, żeby coraz walczyć z nimi walczyć. I to się zderza tutaj z tym wszystkim. I to nie jest jakby to podłożone i mówią o nie, a jak mi smutno, co nie? To nie, on jakby mógł, on wykorzystywał tak jak jego ojciec, tak jak ojciec też nie był pozytywną postacią, jego ojciec też chciał wykorzystać Fremenów, a Paul Atreida po prostu ciągnie to, co on chciał, że jakby te dwa elementy, właśnie ten czas i ten Paul Atreida, który jest próbowany być wybielony, że to psuje to podejście, szczególnie, że tam film próbuje być taki religijny, mistyczny, ale też czasami w tym nie siada, że naprawdę tutaj czuło się, że oni nie idą, że ten czas, że to było 2 tygodnie, jak oni tam siedzą i dzieją się te rzeczy, a ci Fremeni właśnie nie byli osobami. Znaczy, to i fajnie pokazywali w tym filmie jakby tą kulturę tych Fremenów, że oni próbują tak wizualnie, tak, czego nie dało się oczywiście zrobić w książce, bo w książce tłumaczyli ci, co się dzieje, tak? A to jakby to jest to pokazane, to też jest fajne, tak? Ale ci Fremeni raczej by nie zaakceptowali go w takim szybkim czasie.
Mhm. No, znaczy tak, jedna rzecz. Już dość szybko wszedłeś w spoilery, więc małe spoilery, nie jakieś istotne i myślę, że dużo osób wie, o co chodzi i nawet nie czytając tej książki gdzieś tam już ma zasłyszane tu i ówdzie, co się dzieje w historii. Ale no, ale dobra, okej. Okay. To już w takim razie, jak jesteśmy tak bardziej spoilerowo, to możemy tak pogadać. Wiesz co, ja myślę sobie, że po pierwsze nie zgodzę się z tobą, jeśli chodzi o to, że jest wybielanie postaci Pola Atreydy. Kompletnie tego tak nie odczuwałem. Przeciwnie, uważam, że właśnie jest idealne wyważenie tego, jak bardzo ta postać się stacza w ciemną stronę mocy. I dla mnie to jest tak oczywiste, ta droga tego bohatera i tak jakby jasna i klarowna, że on idzie w dobrym kierunku i nawet tutaj jest podkreślone to, że mamy tą postać z zewnątrz, powiedzmy, czyli tą Chani, która na to patrzy i mówi, co tu się dzieje, tak? Więc ona jest tymi naszymi oczami, tym naszym spojrzeniem na to, że coś tu jednak zaczyna nie grać powoli. Oczywiście ten cały aspekt najsilniejszy tego, co się dzieje z Polem Atreydą, dostaniemy w kolejnym filmie, tak? Ale tutaj już ewidentnie mamy sugestię, że no, jakiś obłęd jest w tym człowieku i to nie jest dobre, więc ja to bym odparł bym ten argument i tę krytykę. Uważam, że właśnie okej, on nie jest super czarnym charakterem na końcu, ale to moim zdaniem też fajnie, bo właśnie on jest nieoczywisty, tak? I to jest super. Tu mamy super czarny charakter, który jest ewidentnie tak zły, że już gorszy być nie może. Elvisa Presleya, Sting, przepraszam, pomyliłeś się. Natomiast właśnie on bardzo fajnie, moim zdaniem, jest zbudowany tu jako postać. Natomiast jak chodzi o ten upływ czasu, to być może jest coś w tym, co mówisz, że rzeczywiście tutaj ma się to poczucie, że tam mija faktycznie kilka miesięcy, musi minąć, skoro jeszcze siostra się nie narodziła. Więc rozumiem ten argument, rozumiem, że mogłoby to być problemem dla ciebie czy dla kogoś. Dla mnie to zupełnie nie było, ponieważ ten film jest tak, ma tak świetne tempo i jest tak doskonale wyłapuje te wszystkie drobne sugestie, jakby i sugeruje bardzo dużo w obrazie, w dialogu mniej, jak to wiadomo, że u Villeneuve'a w tym dialogu jest najmniej tych sugestii, ale w obrazie, w relacjach, w spojrzeniach, że nam to nie jest potrzebne, moim zdaniem, że możemy jednocześnie tą samą historię opowiedzieć w krótszym upływie czasu, żebyśmy czuli, że to się dzieje tu i teraz, że to nie jest rozciągnięte na lata, tylko że to poczucie takiego urgency, nie? Jest takie silniejsze i dzięki temu to fabularnie po prostu lepiej działa na widza, kiedy on cały czas jest w tej historii, że tu nie ma żadnych cięć specjalnie, że to się dzieje zaraz jedno po drugim, więc ta decyzja wydaje mi się jest świadoma i o ile być może no mówię, gdyby się Villeneuve zdecydował, żeby to rozciągnąć na taką dłuższą historię, rzeczywiście, że ten czas tam upływa, być może to byłoby równie dobre. To trudno powiedzieć, tak? Trudno powiedzieć, co by było, ale z drugiej strony to jak, jeżeli już się zdecydował na to, żeby ten czas skrócić, to wciąż moim zdaniem doskonale z tego wybrnął i wciąż ta historia działa i wciąż te elementy, które dobrze działały w książce, moim zdaniem cały czas dobrze działają w filmie. Ja w ogóle uważam, że bardzo dużo rzeczy tu naprawia film po książce. Ja ci
jest
powiem tak,
dużo rzeczy, które znaczy jest jedna decyzja, ale to musieliśmy wejść w harde spoilery, żeby o tym porozmawiać.
Tak.
Niż w książce. No, wymyślają to, znaczy to jest tak, jeśli przeczytałbyś później na przykład trzecią książkę, to ta decyzja jakby ma znaczenie, tak? Jakby rozumiemy, dlaczego w książce jest, ale dopiero trzeba przeczytać dwie kolejne książki, żeby wiedzieć, dlaczego taka decyzja jest ciekawszym rozwiązaniem niż to, co było zrobione w filmie, ale prawdopodobnie do dzieci Dune nie dojdziemy tutaj u niego. To choć, no właśnie, choć pokazują, choć Alię pokazują w takim dziwnym trochę tym że jest takie cameo właśnie z Alią i jesteś taki, no okej, okay, no ale to musimy na pewno nie w kolejnej książce, nie na pewno nie w kolejnym filmie, to jeszcze kolejny, tak? Taki już mają plan do przodu.
Też my nie wiemy, jaki mają plan, nie wiemy, co sobie Villeneuve z kolejnych książek weźmie w trzecim filmie. Być może połączy Mesjasza z dziećmi. Trudno powiedzieć. On nareszcie, to jest kolejny plus, który ode mnie dla tego filmu, że to nie jest film robiony na kolanach wobec oryginału, że tak jak mieliśmy ten pierwszy film, który jest strasznie wierny, naprawdę, jest, on już tak jest wierny tej książce, że już po prostu aż to boli, aż zgrzyta. Tak, tutaj on sobie pozwala na dużo więcej luzu, na dużo więcej swobody twórczej, na zmianę różnych akcentów właśnie, na zmianę postaci, bo przecież po pierwsze, właśnie tak jak mówisz, Stilgar jest bardzo aktywną postacią. On nie jest takim, on nie jest comic reliefem. Nie. W filmie Villeneuve'a troszkę jest, nie? Troszkę go tutaj zrobili śmiesznego. Moim zdaniem to jest super pomysł. I w ogóle ta postać, ponieważ jest zupełnie inna niż w książce, podoba mi się. Znaczy mi się podoba i zarówno w książce ta wersja i tutaj. Jakoś to działa dla mnie. Czy Chani, która też, tutaj możesz mnie poprawić, bo mówię, nie czytałem dalej, ale przynajmniej na początku nie miałem wrażenia, że Chani jest taka bardzo powściągliwa, jeśli chodzi o te wierzenia.
Nie, w książkach ona zawsze w ogóle... Znaczy, to uważam za bardzo fajną zmianę tutaj Chani, bo ona jest tutaj w filmie jest bardziej proaktywna, jest mniej taką osobą, która po prostu ślepo wierzy w pola. Znaczy, no właśnie. Tutaj jest jeszcze taki... Też końcówka filmu, tak? Ale tutaj też jest dużo takich zmian, które sprawiają, że ta postać jest ciekawsza sama w sobie i tutaj też jakby też jest pozytywna zmiana, którą można tutaj powiedzieć, że jest.
No takie, też tak myślę, znaczy, właśnie.
Robią coś z tej postaci, tak? No bo ona dopiero tam w drugiej książce coś tam zaczyna być bardziej ważną postacią i tam jest większy wątek z nią.
W każdym razie, bo też ja wiem, że czytałeś, ja też czytałem i na pewno tutaj jakoś się odnosimy do książek, ale wiadomo, że film musi się bronić sam, tak? Że to musi być po prostu historia, która się sama broni. I moim zdaniem ta historia się broni sama, niezależnie od adaptacji książki, znaczy niezależnie od oryginału literackiego. I jest po prostu cholernie zgrabnie, cholernie rzemieślniczo, perfekcyjnie można powiedzieć, zrealizowaną z przygodówką science fantasy z kilkoma cięższymi, poważniejszymi motywami. Bardzo no taką powiedziałbym posępną w swoim wydźwięku, ale też jednocześnie no cały czas to, wydaje mi się, że przyświecało przynajmniej w tym drugim filmie Villeneuve'owi takie przekonanie, okej, ale ja robię rozrywkowe kino dla ludzi, także ja muszę się tu czasem powstrzymać, bo być może pójdę za daleko w ten mistycyzm, tak? Czy za daleko w jakieś knowania polityczne. To musi być jasne, klarowne. I wydaje mi się, że z takim podejściem, jakby myśląc o widzu, myśląc o tym, że okej, on pójdzie na 3-godzinny film, gdzie większość czasu postaci siedzą na pustyni albo idą przez pustynię i co jakiś czas może jakiś czerw wyskoczy, i to musi być ciekawe. I wydaje mi się, że te decyzje właśnie, żeby poskracać czas, żeby uprościć czasem postaci, albo żeby je stworzyć wyrazistsze postaci niż na przykład są w książce, to jest właśnie decyzja, która ma nas emocjonalnie cały czas angażować. I właśnie to jest to, czego mi brakowało w pierwszym filmie. Ja właściwie każdą z tych postaci, każda jest dla mnie ciekawa w tym sensie, że jest wyrazistsza, że rozumiem ją, właściwie każdy punkt widzenia jestem w stanie zrozumieć, nawet tych złych po części, nie? Mimo że ci źli są, Harkonnenowie są pokazani totalnie wilanami, ale też ich jakoś tam rozumiesz, tak? Też rozumiesz, jak to działa i dlaczego to tak działa i z czego to wynika i no po prostu jest to fascynujące. Tylko cały czas miejmy na uwadze ten kontekst, że to nie jest najwspanialsza literatura na świecie, że to nie jest nie wiem, bracia Karamazow albo cholera wie co. Może nie, bracia Karamazow to też zły przykład. Ale że to nie jest, wiesz, nic... Boże, ten Proust. Poszukiwaniu straconego czasu, tylko po prostu to jest przygotówka science fiction. Ja czy science fantasy. Ja patrząc, jakby mając ten klucz w głowie, po prostu bawiłem się absolutnie przednio na tym filmie i wiem, myśmy po tym, po filmie, to było to trochę zabawne, wyszliśmy, jakby skończył się film, ja byłem absolutnie ze szczęką na podłodze, no ale coś tam słyszałem, że właśnie ty i też Julka no narzekacie. Mówię, kurczę, jak to jest możliwe? I tak nawet sobie myślę, miałem tę samą myśl w trakcie filmu, bo już gdzieś słyszałem jakieś takie mniej entuzjastyczne opinie na temat tego filmu i myślałem sobie, kurczę, ja tu siedzę i oglądam i zachwycam się. Ja, który nie znoszę, no nie lubię, nie jestem fanem pierwszej części i zachwycam się tym filmem i nie wierzę, że ktoś może to oglądać i widzieć coś innego, nie? I to jest fascynujące dla mnie zawsze, że na każdy film patrzymy inaczej. Nawet jeżeli mamy jakoś zbliżone te gdzieś tam opinie na temat filmu, to zawsze jest akcent gdzieś postawiony indziej i Villeneuve, robiąc tak rozległą epopeję fantasy, tak bardzo wielowątkową, można powiedzieć, znaczy no może wielowątkową złe powiedzenie, jest tam kilka oczywiście różnych wątków, ale ten wątek główny jednak jest tym głównym wątkiem, ale wielowarstwową, opisującą różne kultury, różne tradycje, różne relacje między postaciami. On to wszystko musiał ogarnąć i musiał stworzyć coś, co będzie nie tylko strawne dla, powiedzmy, widza przeciętnego, ale że będzie też akceptowalne dla tego wymagającego, tak? Że okej, część widzów straci przez to, tak? Być może, że upraszcza, że skraca, ale wydaje mi się, że sporo widzów właśnie zaskarbił sobie zarówno tych, powiedzmy, niedzielnych widzów filmowych, którzy w ogóle o Dune nic nie wiedzą i mówią, ale to było fajne, nie? Jak tam jeździli na tych czerwiach. Ale też jest w stanie przyciągnąć tych widzów, którzy, powiedzmy, oczekują czegoś dużo więcej od kina. I tutaj, no to jest taki złoty środek. I w tym aspekcie ja uważam, że to jest w jakimś sensie doskonałe kino. No bo prawie doskonałe, no może ja... Nie wiem, powiem ci tak, moje emocje są tak silne wobec tego filmu, że mi się cisną na usta te słowa. Doskonały, perfekcja, arcydzieło. Cisną się, ja się powstrzymuję i myślę sobie, Kajetan, czy na pewno? Posłuchaj tych, co mają uwagi, czy oni mają rację. Czasami mają, czasami możesz się nie zgodzić. I myślisz sobie, czy jesteś w stanie użyć słowa arcydzieło i być w miarę obiektywnym. Ale być może nie, być może nie. Być może po prostu dla mnie, ja ten film tak mocno odebrałem i dla mnie to jest arcydzieło i teraz może krytyk filmowy ze mnie żaden. Aczkolwiek, okej, odrzućmy fabułę, odrzućmy to, że są problemy z książką, że są problemy z tym, że to jest dość jednak stereotypowa historia, ale też Duna też nie jest już w dzisiejszych czasach, to nie jest nic nowego. Znamy już tą historię, słyszeliśmy już ją nieraz. Więc odrzućmy to wszystko i spójrzmy na tą Dune 2 jako po prostu dzieło filmowe, jako opowiedzenie tej historii poprzez język filmu. I w tym aspekcie, to nie jest tylko kwestia wizualna, w tym aspekcie inscenizacyjnie, właśnie praca kamery, praca dźwięku, praca montażu, montaż, ja rzadko kiedy zwracam uwagę na montaż, a ten tu nie jest jakiś krzykliwy specjalnie, tylko po prostu to jest tak pięknie, te sceny jest trwają tyle, ile powinny trwać dla mnie. Chociaż ja już słyszałem opinię, że za krótko trwają. Ale dla mnie to jest dokładnie ucinane tam, gdzie ucinane być powinno. Więc po prostu od strony filmowej czysto, jako rzemiosło filmowe, to jest arcydzieło. To jest ta górna granica, której trudno przeskoczyć to, nie?
No bo tak, no bo zawsze jak się jakby patrzy na adaptację, to masz dwie, zawsze trzeba patrzeć jakby w dwie strony, tak? Jeśli by patrzeć na to jako film, tak? Jako produkt filmowy, to prawda, jest to bardzo dobrze, jest to zgrabne, może by tam analizować to jakby na ten sposób, tak? I tutaj wyciągać te wnioski i oczywiście tutaj w tym momencie moglibyśmy mieć rację, tak? Szczególnie, że no naprawdę wizualnie ten film jest przepiękny, tak? No to naprawdę tutaj nie da się nic zarzucić. Znaczy, no, oczywiście zawsze można coś zarzucić, ale naprawdę jest to jedna z tych najwyższych półek, jest to będzie taki film, do którego będą wracać, szczególnie, że oni, jeśli chodzi o IMAX-a, robili nowe techniki, bo to były tam techniki kręcenia na filmy i skanowania pod IMAX-a, to jest podobno coś bardzo dziwnego oni tam zrobili technicznie, żeby mimo tego, że to jest IMAX, żeby zachować takie ziarno trochę i to też tak czuć, czuć to w IMAX-ie, że jakbyś oglądał film, jakby to była taśma filmowa w tym IMAX-ie i to, i to jest w jakiś naturalny sposób zrobione. Więc naprawdę technicznie to jest jakby 6 na 6.
Ja tylko a propos IMAX-a, ja rzadko kiedy używam tego argumentu, że film koniecznie trzeba zobaczyć
to
w IMAX-ie.
Trzeba zobaczyć
bo
IMAX.
Wydaje mi się, że film powinien się jednak bronić w każdym, a przynajmniej w jakimś każdej kinowej sali. Jeżeli film jest dobry, to ja nawet jak obejrzysz na mniejszym ekranie, to powinien w miarę podobne wrażenia tobie zrobić. Ten film trzeba obejrzeć w IMAX-ie. To jest jakby po prostu to doświadczenie, to jest, znaczy trzeba, oczywiście można obejrzeć go w każdym innym ekranie i może się podobać, ale po pierwsze po co, a po drugie jednak wydaje mi się, że praca kamery, praca skali w ogóle obrazu i to jak bardzo imersyjnie działa ten ekran IMAX-owy, wpływa na widza, sprawia, że no to doświadczenie jest po prostu tak wyjątkowe i tego nie, to jakby dużo filmów, niewiele jest takich filmów, które to doświadczenie ci dadzą, które da ci Duna w czysto takim filmowym, cinematycznym rozumieniu, właśnie dzięki seansowi IMAX-a. Więc To jest faktycznie filmowe doświadczenie. To jest coś, co ja zapamiętam na lata, być może na zawsze, jako wejście w ten świat, że ja tam faktycznie jestem. To jest też coś, co mnie zadziwia, bo okej, widziałem pierwszy film nie w IMAX-ie, tylko w takim regularnym ekranie, za to z super dźwiękiem. I pamiętasz, jak mówiłem, że ja cały czas czułem ścianę przed sobą, że Villeneuve postawił przed nami ścianę, przede mną przynajmniej postawił ścianę emocjonalną, jakąkolwiek inną, że nie mogłem w ogóle wejść w ten świat. Patrzyłem z dystansu na tą Dune, na ten Arrakis. Tutaj byłem tam po prostu. Znaczy, być może to jest częściowo IMAX, ale wydaje mi się, że też w sposób, w jaki ta historia jest opowiedziana i przedstawiona, sprawił, że jesteś tam, że jesteś na tym Arrakis, że doświadczasz razem z bohaterami tego, czego oni doświadczają i że po prostu zadziwiasz się na przykład planetą Harkonnenów i tym, jak ona działa w ogóle, jak to funkcjonuje i rzeczywiście no nie wiem, no wzrusza mnie to, po prostu mnie
rozumiem,
to wzrusza,
no bo wizualnie i te pomysły,
jeszcze jest
no.
w stanie
bo te pomysły...
No ale wiesz, to wizualny aspekt jest, ale wydaje mi się, że to jest całość. Tak? To wszystko i ja bym jeszcze do tego dodał historię, ja bym do tego dodał postaci, to wszystko tak fantastycznie gra jako doświadczenie filmowe, że ja w tym momencie nie muszę, znaczy może nie muszę, ale po prostu nie zwracam uwagi na rzeczy, na które być może faktycznie, tak jak ty czy Julka, zwracaliście i faktycznie być może to można byłoby tutaj coś zrobić lepiej, tak? A dałem się temu totalnie ponieść.
Okej, znaczy no mówię, ale to jest właśnie ten jeden aspekt, tak? Ale z drugiej strony, jeśli to jest adaptacja, to musimy patrzeć jednak na dzieło źródłowe i zastanawiać się, jakie decyzje były podjęte, aby zrealizować to w innej formie. Mhm. I tutaj jakby wiedząc, o czym jest ta książka i ten materiał źródłowy, to nagle zauważać, że on wziął te elementy bardzo powierzchowne i na podstawie nich zbudował fabułę tego filmu. Na przykład, ale trzeba by wejść w spoilery, ale na przykład tam jest motyw, osoba, która kontroluje coś, jest w stanie, znaczy osoba, która jest w stanie coś zniszczyć, tak naprawdę może to kontrolować. I to jest jakby...
To nawet u Lyncha było.
Oczywiście, no tak, no bo to o to chodziło. Tylko, że on nie kontrolował tego w taki sposób, jak kontrolował to w filmie, tak? Tylko kontrolował to na podstawie głównego wątku, dzięki zrozumieniu tego, jak działa Duna, jak działa cała planeta i ten wątki ekologiczne, które naprawdę to jakby to jest książka o ekologii, tak? To jest jakby bardzo smutne, że tego nie było w tym filmie i że to zostało absolutnie porzucone i ten aspekt tego, tej chęci, tego raju jakby został jakby, nie jest taki pro wiesz, to działa, że jeśli ja mam tu z tyłu głowę, oglądam ten film i myślę sobie, okej, no to jest zmiana, to jest fajne, znaczy oni tutaj jakby ten Stilgard taki śmieszniejszy trochę, taki, dali mu jakiś charakter, nie jest po prostu takim stoickim stoikiem. Szczególnie, że Garney Halleck tutaj też jest jakby świetny jest na przykład, co nie? Że tutaj naprawdę tutaj jest dużo rzeczy tych zabrać, tak? Ale gdzieś to z tyłu głowy jest ten główny wątek, jest odrzucony. Tak jak odrzucanie, bardzo często przy adaptacji jakby porzuca się niektóre elementy, żeby przekazać je współczesnemu widzowi, bo gdyby teraz nagle w takim filmie science fiction przygodowym ktoś usiadł i zaczął ci tłumaczyć, albo może niekoniecznie tłumaczyć, ale zaczęliby się skupiać na ekologii, to byśmy wszyscy by zaczęli przekręcać oczami trochę.
No może tak. bo nawet jak ty mówisz o tym aspekcie ekologicznym, to ja tam gdzieś znowu ja z tyłu głowy mam taką myśl, kurczę, jak to dobrze, że tam nie było tych różnych, wiesz, tego gadania o tym, że trzeba dbać o roślinki, jakie by to było nudne. Ale to jest jakby... To nie jest, nie bronię tego filmu, nie bronię tej decyzji, że on to odrzucił, bo masz rację, jeżeli rzeczywiście głównym albo jednym z głównych tematów przewodnich książki jest ekologia, bo znaczy nawet nie tylko tematów przewodnich, tylko jakby cały sens tej historii gdzieś ma podłoże proekologiczne, to faktem jest, że Villeneuve to odrzucił na korzyść czy na poczet bardziej skupienia się na tym fanatyzmie religijnym, tak? Jego to fascynuje.
Którego do końca w książce nie było tak bardzo, tak?
Tak, tak, którego nie było. Wydaje mi się znowu, że tych podziałów nie między Fremenami one nie było, dokładnie. To jest super. Moim zdaniem to jest super na plus, że właśnie mamy frakcje wewnątrz Fremenów, że ci z południa są bardziej przesądni, ci z północy mniej, że szkodliwość tego mesjanizmu jest tutaj bardziej podkreślona i oczywiście ona, no mówię, jest tutaj jeszcze tylko zatizowana, ale już gdzieś to się odczuwa, że coś jest nie tak dzięki postaci Chani, no i dzięki też kilka postaci tutaj zmienia się dość gwałtownie, tak, już nie wchodząc w szczegóły. Pod wpływem czary mary, tak, trochę, ale się zmienia. I to też słyszałem, że to jest jakby zarzut, ale też zarzut generalnie do Herberta, że on używa trochę tutaj takiego klucza do zmiany charakteru postaci, nie starając się do końca budować tego, aż tak rozbudowywać
mocno. Jeśli wiesz, co się wydarzyło tej postaci przy tej zmianie, bo w książkach byłeś w stanie wejść w jego głowę, ale to też nie pokazywano... Dlaczego? Jakby, że Paul Atreda miał wizję.
Okej.
Miał wizję.
Czyli jednak, dobra,
Paul Atreda miał wizję w przyszłości. Co się stanie, jeśli pójdzie na południe w filmie, tak? No poszedł na południe i nagle stwierdza, że to jest jedyna droga, co nie? I jakby w książkach było powiedziane, dlaczego on wie, że to jest jedyna droga. Wie, dlaczego musi postąpić tak, a nie inaczej. I są na przykład później decyzje, których nie podejmuje, mimo tego, że wie, jak... Paul Atreda nie podejmuje złych, jakby później Paul Atreda nie podejmuje niektórych decyzji, które powinien podjąć, mimo tego, że byłoby to...
Miał wizję.
Miał wizję i byłyby to złe decyzje w tym momencie, w którym byśmy je podejmowali, tak? Są kroki, których on nie podejmuje. I dlaczego tutaj to zrobił, a czemu nie? Nie ma tego, to było takie poszedł, źle, ale jakby nie było pokazane, jakby, kurde, mamy tak wizualnie zrobiony film, dlaczego nie oglądamy tej wizji, tych schiz, które on tam miał, tak? Bo idealnie, chciałbym to zobaczyć od tego reżysera, te wizje pojebane Paula Atredy, które on ma po powodzie życia, tak?
Ja chyba nie doczytałem do wizji Paula Atredy, ale czytałem wizję matki i wydawało mi się strasznie nudne w opisie. I to jest w ogóle też, jeżeli już mówimy o książce, to mam wrażenie, że ta pierwsza połowa książki jest dużo lepsza niż to, co zrobił Villeneuve w filmie. Natomiast druga połowa, to, co zdążyłem doczytać do momentu, to połowa filmu, jest dużo nudniejsza od tego, co zrobił Villeneuve w filmie. Więc jest to dziwne.
Czy jesteś już w tym momencie, gdzie się jego siostra rodzi, czy nie?
Tak, ja już jak ja jestem, już nawet tam trochę po. Tak, tak. Więc Być może to jest też kwestia tego lektora, który to czyta, jest strasznie irytujący, ale nie, no generalnie tak, wiesz, na przykład jest opis próby, nie próby, tylko no można powiedzieć, że testu pola atrydy na czerwia, tak? Znaczy musi zapolować na czerwia, musi jak to się mówi, ujeździć czerwia.
Surfowanie po piasku czerwia? Z czerwiem, no.
Tak. W książce to jest tak kilka zdań i generalnie nie jakoś fascynująco zapisane. Mam wrażenie, że tego Herberta to jak średnio. On chciał się skupić, on chciał wrócić do tych knowań politycznych albo do jakichś tam właśnie no tych kulturowych różnych zachowań. Natomiast to, że on musi przejść tą próbę, no musi przejść. W filmie to jest obłędna
scena. To jest
scena,
super. Ja wiedząc, prostu... co się dzieje, nie bałem się o tego pola. Tak. Co nie? Tak trochę było. Znaczy, że ja się bałem o poza, którym wiem, że i tak...
Tam jest... Tam jest kilka takich scen, bo mamy też finałową scenę, że znowu nie będę, mimo że już trochę spoilujemy, ale tych największych spoilerów nie powiemy. Ale pod koniec filmu jest moment, kiedy ja wiedząc, co się wydarzy, myślałem sobie, kurczę, czy by Villeneuve tutaj aż tak chciał zmienić fabułę? Bo jest taki moment, że myślę sobie, o, what the fuck, czy to się stanie? Więc tak, naprawdę... Mam wrażenie, że on wlał życie w to, co mi się w książce tak...
Nie podoba.
To jest na intelektualnym poziomie to jest ciekawe, na takim poziomie właśnie etnicznym to jest ciekawe, ale na emocjonalnym budowie postaci wydaje mi się, że Villeneuve zrobił to lepiej i to...
Bardzo w tym jasno.
I to jest, no mówię, to jest pulpa, to jest Imperium kontratakuje dla mnie, ta druga Duna. To jest Imperium kontratakuje, to są Gwiezdne Wojny, to są ci... znaczy takim przykładem tego, jak bardzo ten film jednak fajnie, nie chcę powiedzieć, że absolutnie nie jest kampowy w żadnym aspekcie, ale gdzieś tam trochę jakby flirtuje z tym kampem, że z tym takim, wiesz, z tymi wizjami odległych planet z filmów science fiction lat 70. Gdzieś to tam jest, tak? I na przykład... ta baza, czy ta kontrola lotów u Harkonnenów, to jest dla mnie po prostu baza tych Imperium w Gwiezdnych Wojnach, tak? I to jest super. Mi się tak strasznie podoba, że ten film jednak tak troszkę się bawi tym, że on jakby spuścił trochę powietrza, bo to było w tym pierwszym filmie tak strasznie nadęty, że tutaj mam wrażenie, że troszkę upuścił powietrza i, co też warto zaznaczyć, jest ten film. Ten film ma w sobie dużo humoru.
Tak, jest więcej humoru na pewno niż w pierwszym filmie.
Faktycznie, jest więcej niż w pierwszym filmie i faktycznie na sali, na której byliśmy, wielokrotnie, nie było może wybuchów śmiechu, absolutnie nie, ale takie podśmiechujki, takie ha, 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 to co chwila się pojawiały i to też nie spodziewałem się tego u Villeneuve'a, bo nie wydaje mi się, żeby w żadnym jego poprzednim filmie było aż tyle humoru, co jest w tym filmie. Więc wow. To, no nie wiem, jestem totalnym sakerem na takie podejście do wielkich, epickich historii politycznych, science fiction, fantasy, że to wszystko gdzieś jakiś ludzki aspekt stara się uchwycić tego, a nie tylko spogląda na wszystkich z wielkiego piedestału i mówi tak, wielka narracja, jesteśmy tacy mądrzy. Więc nie wiem, po prostu coś takiego fajnego, buntowniczego w tym jest. To skupienie się na tych fremenach, na tych ich akcjach, dywersjach rebelianckich, to po prostu no to jest to, co działa, tak?
Rozumiem, no. No co, jeszcze z minusów nie pokazali nawigatorów. Mimo tego, że w książce nie ma nawigatorów, ale Lynch pokazał.
No, dużo rzeczy nie pokazał.
Lynch pokazał nawigatorów.
Powiedz, okej, gdzie jest hałat? Co się stało z hałatem? Wyparował. Albo zginął. Nie pamiętam, czym go ubił w pierwszym filmie, ale w drugiej części książki jest bardzo istotną postacią. Dużo tam było, dużo postaci nie ma, które są w książce. Więc jakby to, czy dużo elementów nie ma, które są w książce, ale też są dodane bardzo fajne rzeczy, które dowodzą tego, że Villeneuve potrafi wziąć ten materiał źródłowy i dodać od siebie coś bardzo kreatywnego. Nawet ta arena Harkonnenów, czarno-biała, tak? To, że czarne to jest, słońce.
Tak, i wszystko jest czarne.
Sprawia, że wszystko jest w czerni i bieli, że nie ma tego, nie ma pigmentacji, nie ma jakiejś fotosynteza inaczej zachodzi. I na przykład na arenie też pamiętam bardzo dokładnie, bo niedawno tego słuchałem, jak jest walka. Jak się nazywa zły? Zawsze nie mogę wypowiedzieć.
Oni mają śmieszne.
Fate Rauta. Fate Rauty, walka z Artrydą. W książce jest jeden Artryda, że on walczy z nim, on go pokonuje, rzeczywiście jest ta interakcja między nim a ojcem, te spojrzenia. Natomiast nie, ponieważ w książce jest opis, co myśli Baron, co myśli ten, bardzo dużo jest tego oczywiście. I na szczęście tego Villeneuve zupełnie się pozbył. I on to pokazał za pomocą języka filmowego. On dodał dwóch dodatkowych jakby zawodników, tak można powiedzieć, ofiary tej sytuacji. I dwóch odurzył, a jednego nie. I dzięki temu, że jeden nie był odurzony, my wiemy, że nasz antybohater boi się o swoje życie i wie, że ktoś, Baron, może coś knuć. To jest genialne, tak? To jest genialna reinterpretacja tego, co w książce działa, a w filmie być może by jednak nie działało tak dobrze. No więc co, koniec końców, bo może będziemy się jakby już ku końcowi schylać.
Nie, to jest bardzo dobry film. To jest jeśli film. Adaptacja.
No to ja zawsze będę po stronie filmu niż adaptacji. Tak. Miałam w dupie generalnie zazwyczaj adaptację. Nawet jeżeli to jest książka, której jestem fanem, staram się sobie przypomnieć, okej, miałem tak, jak czytałem Władcę Pierścieni i obejrzałem film Jacksona i stwierdziłem, że Jackson to w ogóle nie rozumie o co chodzi.
Podobna sytuacja jest moim zdaniem co z filmami Jacksona, tak, że
być może
to jest bardzo podobna sytuacja, że jeśli się...
A zwłaszcza w tym drugim, bo w pierwszym niekoniecznie.
Ale tutaj jest tak, że rzeczywiście jest to, ten sens jest gdzieś zagubiony w adaptacji. Jest to widowisko, a to, o czym do końca jest ta książka i co chciał tam przemycić, jest gdzieś naprawdę z boku i nie, stoi, to nie ma tego wydźwięku.
Okej.
Okay. Nie wiem, czy do końca oni dobrze wytłumaczyli w filmie, kim jest kwizarz Haderach. Mi się wydaje, że nie do końca jest.
No ja nie miałem z tym problemu, ale powtarzałem sobie jedynki. Nie powtarzałem sobie jedynki, nie pamiętam, czy tam to było tłumaczone, czy nie. Może było, ale to jest... Wiesz co, mi się tak nie chce wracać do tej pierwszej części. To jest... Ja sobie ostatnio nawet włączyłem, mówię, o Boże, nie no, zasnąłem po 10 minutach po prostu.
Wiesz.
Mówię, niesamowite, to jest niesamowite, jak bardzo te dwa filmy, które są ostatecznie podobne do siebie, wizualnie. Tam nie ma shiftu jakiegoś 180 stopni, nie? To jest jakby ciąg dalszy, dzieją się te rzeczy, to są te same postaci, rzekomo, tak? Ale jednocześnie każda rzecz, która mi nie działała w pierwszym filmie, tutaj działa doskonale. I okej, być może to nie jest dobra adaptacja Dune'y i tego, co chciała Dune'a powiedzieć jako książka, ale jako film działa znakomicie i dla mnie to jest najważniejsze.
Ostatnia rzecz. Mhm. A propos tego kwisarz Haderaka. Więc jest zawsze, jak się czyta te książki, to patrzysz na dziwne słowo, to po prostu patrzysz, tak, to jest to słowo, nie zastanawiasz się, jak je powiedzieć. I teraz jeszcze teraz czytam jakiś taki epos.
Ale ja też, ale ty powiedziałeś tyle, ja bym nie pamiętał.
Nie, ja mam problem. Wypisałem sobie specjalnie, żeby mieć tutaj przed sobą.
Bo
okay. Umiem czytać.
Dokładnie, to prawda. Ale kwisarz Haderach. Okay.
Kwisarz Haderach. I z Julią rozmawialiśmy teraz, że jak Julia czytała książkę, to czytała to jak La vie, la vida. Kwisarz Haderach.
I się nauczyła dzięki temu.
Ja też.
O Boże, Paweł, to musi pójść na shorta i wkleić na bidet. Dobra.
Dobra.
Więc koniec końców, wrócimy do tematu, jak Natalia obejrzy film i wejdziemy w ostre i mocne i ciężkie spoilery, a póki co to byłoby na tyle na temat Dune'y i to byłoby na tyle na temat tego odcinka. Żegnają się z wami tym razem tylko Kajetan
i Paweł.
Do usłyszenia.
Cześć.
Cześć.
Wysłuchaliście podcastu filmowego Kinotok. Zachęcamy do subskrypcji. Można nas też znaleźć na Facebooku pod adresem www.facebook.com/kinotokpodcast.